Wznawiamy obrady. Mamy godzinę 17:50. Padła propozycja zmiany porządku obrad. Z uwagi na to, że część radnych jest spoza Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska, więc w przerwie zaproponowałem, aby zmienić nieco porządek obrad. I teraz w planie mieliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu jako punkt trzeci. Zamiast niego będziemy omawiali teraz sprawę pisma mieszkanki odnośnie linii 102 i potem omówimy stan dróg gminnych po sezonie zimowym, a następnie już będziemy szli według planu odnośnie pozostałych punktów. Rozumiem, że radni się na to zgadzają. Tak? Dziękuję. To przechodzimy do punktu według planu, to był punkt ósmy, czyli dyskusja na temat zmiany trasy przejazdu linii 102 na terenie gminy Bestwina oraz zmian w rozkładzie jazdy autobusów linii 136 spowodowanych przeprowadzoną przez Komunikację Beskidzką S.A. optymalizacją sieci komunikacyjnej na obszarze gmin i powiatu bielskiego wprowadzoną z początkiem roku 2022 oraz prośbą mieszkańców Bestwiny o przywrócenie stanu z roku 2021. Pismo z dnia 21 lutego 2022 do Rady Gminy Bestwina oraz wyrażenie opinii na temat przeprowadzonych zmian przez Komunikację Beskidzką w oparciu o przesłane informacje przez pana Seweryna Kobielę, dyrektora Biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w mailu z dnia 10 marca. Dość długi tytuł. I teraz tak. Państwo dostaliście to, co zostało tutaj wspomniane, zestawienie powiedzmy obłożeń, bym to nazwał, na linii 102. Pan dyrektor Seweryn Kobiela przedstawił te zestawienia za 4 miesiące de facto. Jest to za miesiąc styczeń, luty 2022, za całe miesiące. Chodzi o, jeszcze dodam, że chodzi oczywiście o tutaj, on to napisał, że to była odnośnie tego kursu 5.50. Który był, rozumiem, w zainteresowaniu też mieszkańców. I poza tym jeszcze jest zestawienie z marca, za marzec, ale to są tylko 7 dni od 1 do 7. I jakby dla, rozumiem, porównania, powiedzmy, jakiegoś tam odniesienia z września. O ile pamiętam, wziął ten miesiąc z racji tego, że to już jest miesiąc, kiedy szkoły zaczynają funkcjonować. Więc takie zestawienia żeśmy dostali. Mam nadzieję, że sobie przeanalizowaliście to. I teraz de facto mamy zadecydować, bo wniosek na mieszkańców dotyczył jakby przejazdu, trasy przejazdu tej linii 102 głównie. On przed 31 albo przed 1 powiedzmy stycznia 2022 szedł, rozumiem, w kierunku na od Bestwiny na Kaniów, prawda, przez Dankowice i później jakby tym przystankiem, który tutaj był poruszany, to jest Bestwina Magówka. Zgadza się wszystko? I po 1 stycznia 2022 nastąpiła zmiana spowodowana tą optymalizacją, jak to zostało nazwane, generalnie sieci przejazdów autobusów po naszej gminie, ale też po powiecie. I ten przejazd został zmieniony, więc biorąc od Bestwiny, jedzie on przez Magówkę i później przez Dankowice, wraca tam przez Krzyż Kaniów i tak. I problem jest taki, że mieszkańcy mieszkający na Magówce, którzy korzystają z tamtego przystanku, mieli do tej pory przejazd do Bielska w granicach 20 chyba, w granicach 27 coś 5, tak, 5-7 minut, i ten przejazd zwiększył się dla tych mieszkańców do 58 minut. Czy ktoś chciałby w tym momencie zabrać głos? To może dam, panie wójcie, najpierw głos pani Małgorzacie, a później proszę bardzo.
Ja analizowałam akurat te przejazdy i mam przed sobą wrzesień 2021 i marzec 2022. Mhm. Okazuje się, że ilość przystanków jest podobna, bo w marcu było, jest 57, a we wrześniu 56. I cały czas była tutaj rozmowa, że trasa została odwrócona. Jechał przez Bestwinę, tak. Magówkę, Starą Wieś, Dankowice, Kamów, Bestwinę i Komorowice na Bielsko. A jak analizowałam ten wrzesień, to się okazuje, że on wcale nie jechał w ten sposób, tylko zachęcał za szkołą. Jest Dankowice przejazd.
Tak.
Dankowice Dolne, to jest rondo, tam zakręcał.
Zgadza się.
I jechał z powrotem na Dankowice.
Tak, to ma pani rację, ja tutaj źle mówiłem, bo to o tym nawet pan dyrektor mówił.
To jest mój błąd.
Nie jest odwrócenie.
To jest mój błąd, tak, dokładnie. To jest,
nie jest odwrócenie trasy.
Bo wtedy jechał do Dankowic i wracał, jak pan dyrektor mówił. Dokładnie, to się zgadza. To mój błąd.
Że w momencie, jak on jedzie na taką trasę, na Magówce, muszą już wsiadać i jadą 53 minuty czy 7 do Bielska.
Ja też mam swoje zdanie.
I jeszcze chciałam zapytać w takim razie, skoro to wszystko grało do końca ubiegłego roku, jak w takim razie z Kaniowa, bo nie jeżdżę autobusem, z Bestwinki, jak jeździły dzieci, młodzież czy dorośli, bo na moim przystanku są, znaczy, dwa numery. 102 chyba i 136. Ale nie wiem, jak jeżdżą, bo nie jeżdżą autobusem, więc tu pan to powiedzieć.
Pan wójt się zgłaszał, proszę.
Dobrze, dziękuję pani radnej, bo właśnie to chciałem się zgłosić i powiedzieć to, że ta linia nie jest do końca odwrócona, jakby to było powiedziane, tylko ona wraca. Natomiast powiem w ten sposób, ja to już powtarzałem, najmniejszym moim jako wójta interesem jest to, żeby stać po jednej czy drugiej stronie. Odpowiem zaraz na pytanie, jak jeździli mieszkańcy stamtąd do Bielska, czyli rejon Kaniów Krzyż, Kaniów Jagiszowicka i tak dalej. No chodzili na przystanki, nie wiem, 10-15-20 minut na nogach. Tyle co musi jedna osoba, bo tu chodzi o jedną osobę i to też, żeby było prosto powiedziane, jedna osoba z Magówki zejść do centrum Bestwiny.
Jak mogę, panie...
Ja bym jeszcze chciał...
Tak, proszę.
To jest jedna rzecz. Nie bez przyczyny, przecież nie chcę tu być adwokatem komunikacji beskidzkiej, bo my jako wójtowie i burmistrzowie zasiadający w jakimś tam gremium zarządu, nie mamy wpływu na komunikację jako logistykę, tylko bardziej na finansowanie i tak dalej. No, nie bez przyczyny ktoś robił taką optymalizację, musiało to mieć coś na celu. Ja mogę tylko powiedzieć, że od czasu tego naszego spotkania na sesji, co było w lutym bodajże, z tego co kojarzę, Panie Dominiku, jeżeli się mylę, to proszę powiedzieć, funkcjonowanie tego autobusu nie mieliśmy do gminy ani jednej uwagi telefonicznej, osobistej, przynajmniej do mnie, z tego co wiem, do służb, które się bezpośrednio tym zajmują. Pani, która o której dziecko chodziło, ona jeżdżąc do pracy po prostu go wysadza tutaj w centrum Westwiny i tak się ma sytuacja. Jeżeli by tak powiedziałem, odwrócić tą trasę, bo zlikwidowanie jej spowoduje to, że znowu część gminy będzie pozbawiona komunikacji. Jeżeli by ją odwrócić, to na tych przystankach, co widać zresztą z charakterystyki poszczególnych wsiadających, nie mówię tu o biletach miesięcznych, bo biletów miesięcznych nie jesteśmy w stanie wykazać, bo ktoś kupuje na cały miesiąc i może wsiadać o nich, natomiast o biletach jednorazowych, no to zakładając, że punkt 12 jest mniej więcej w środku Dankowic, to po stronie Kaniów Westwinka jest około 100% więcej wsiadających niż Dankowice tutaj Westwina. Tyle jest z mojej takiej obserwacji, wydaje mi się obiektywnej, bo tak jak powiedziałem, w moim interesie naprawdę brutalnie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, ale zawsze mi powiem brutalnie, to mi nie zależy, czy on pojedzie w lewo, na prawo, czy w prawo, na lewo, natomiast nie wyobrażam sobie powrotu, jak pani tutaj napisała, do stanu sprzed 1 stycznia 2022, bo tak jak powiedziałem, wyłączylibyśmy część mieszkańców gminy, w tym wypadku Kaniowa i Westwinki, który zbiera po drodze również. Natomiast i tak jak pan Seweryn, pan prezes powiedział, czy na dzień dzisiejszy pojedzie z Westwiny na Kaniów i Dankowice i przepraszam, z Westwiny tutaj centrum na Kaniów i Dankowice, czy pojedzie jak jeździ obecnie, gdzie ludzie są przyzwyczajeni i nie mają żadnych uwag na dzień dzisiejszy już, finansowo dla mnie jako wójta, jako dla pani Skarbnik nie będzie miało żadnej różnicy, bo robi taką samą trasę, przepraszam, i dowozu kilometra dopłacamy tyle samo. Natomiast jeszcze raz powtarzam, matematycznie 100% więcej jest osób wsiadających po tamtej stronie. Tu jest dosłownie jedna, dwie osoby na niektórych przystankach, a są przystanki, gdzie nie wsiada za całe te miesiąc i tydzień bodajże nikt.
Pan Mróz, ja tylko zaraz oddam panu głos. Rzeczywiście trzeba podkreślić, ja nie chcę teraz się wypowiadać, może sobie zostawię to trochę na później. Natomiast trzeba podkreślić to, na co zwróciła pani Łukoś, że, bo jest tak nawet napisane w tym punkcie, że to błędnie jest powiedziane, że to jest odwrócenie i to jest duża różnica. Ja nawet sam, bo jakby nie zwróciłem wtedy na to uwagi, a przeglądając dokumenty, rzeczywiście było, tam pan dyrektor powiedział, że wtedy on jeździł do Dankowic i wracał. Co jest zupełnie, co nie jest odwróceniem, tylko zmienieniem trasy zupełnie. To jest taka uwaga i to trzeba mieć na, jakby wziąć pod uwagę. Takie masło maślane trochę. I teraz pan Radek.
Nie bardziej chodzi o to właśnie te bilety miesięczne, że tutaj mam przykład Marcina, który był na przystanku, wiedział, że autobus jest przepełniony, a pan tutaj dyrektor mówił, że nie miał prawa być przepełniony, bo autobus może przyjąć szczerze te 50 osób. Dlaczego? Bo właśnie te wszystkie analizy nie biorą pod uwagę tego, ile osób ma wykupiony
bilet miesięczny. Mhm.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mówimy, że 100% z lewej strony jest więcej niż z prawej, to my nie mówimy, że z tamtej strony wchodzi 50 do tej 25, tylko tam wchodzi 7, a tutaj 3. I myślę, że my tutaj dywagujemy na temat parę osób, a nie wiedzą tu tak naprawdę, ile jest tych biletów miesięcznych. Jeżeli wszystko działało do końca stycznia bezproblemowo, ja też zadawałem to pytanie, czy były jakieś skargi, że czegoś nie ma lub coś jest, a tutaj coś nawet coś zmieniamy i zrobił się jednak problem. Ale wcześniej go nie było. Mhm. Podobno, żeśmy dołożyli jakiś autobus na tej linii, że coś jest więcej, usprawniamy, nie zmniejszamy. Tutaj Łukasz też chyba dobrze zauważył, że jednak ten 56 miała jeździć dokładnie tak jak...
Była
56. Ale nie mówimy o 56,
ale mówimy o
całości. Bo 102, przepraszam, że wcinam się. 102 w ogóle nie dubluje 256.
Tak, tylko że chodzi o to, że byśmy dołożyli coś więcej, a nie mniej. No i teraz przy dołożeniu, żeśmy jeszcze coś zmienili i jest problem. Czy to jest jednej osoby? Nie wydaje mi się, bo ta pani nie była sama, tylko była jeszcze z koleżanką.
Ale miała jeszcze podpisy, ilu tam?
Nie, no to podpisy wiadomo, ale to też podpisy... Jeżeli się patrzymy na tę ilość osób, które jeżdżą tamtędy, no to ta ilość podpisów w ogóle jest wzięta wiadomo z czego, ale jednak ktoś zauważył ten problem, że on jest i spowodował coś. I teraz my się zastanówmy, czy jednak to robimy, na pewno nie można mówić, że to robimy dla jednej pani, bo prawdopodobnie jest po rozmowie z innymi również mieszkańcami, którzy się tutaj nie stawili i nie wzięła ze sobą grona, nie wiem, 5-10 osób, bo może to jest właśnie i ta różnica by już się zrobiła na rzecz prawej strony niż lewej, jeżeli chodzi o ilość osób, które by jeździły.
Jeśli...
Ja jeszcze tylko jedno, cały czas podkreślić, że jednak te rzeczy tutaj są troszkę... To zakłamane, jeżeli chodzi na przykład o to, że jeżeli nie bierzemy pod uwagę biletu miesięcznego...
Tak, jeżeli mogę właśnie, to właśnie też bym tutaj się przychyliłbym się do tego, co pan powiedział, że brak, jeżeli to są tylko bilety kupowane u kierowcy, no to nie mamy jakby pełnego obrazu w tym momencie, ile na przykład... Przede wszystkim dzieci jeżdżą na miesięcznych. No być może jacyś dorośli też, którzy dojeżdżają do pracy i korzysta z tego, to pewnie sobie wykupi ten. Ale podejrzewam, tak strzelam, nie wiem, 80-90% to jest młodzież, która kupuje bilety miesięczne, prawda? No także tu się przychylę do tego. Pan Gaz chciał zabrać głos.
Ja chciałem powiedzieć, że absolutnie nie mówimy o tym, że powracamy do poprzedniego zakładu i skracamy tam. Tak jak pan Gaz powiedział, tutaj możemy ją odwrócić dalej, to jest żaden problem. Po drugie, ta analiza w tym roku jest zupełnie nieadekwatna. Tak, pani mówiła, od stycznia tego te dzieci były dowożone lub wyjeździły rowerami do centrum, żeby się do tych autobusów no, po prostu tych godzinach. A po trzecie, nie chodzi o czasy jazdy tego autobusu, tylko chodzi o to, że te osoby muszą wsiąść do tego autobusu, bo ten autobus jest na ramówce o godzinie 6 czy 6. A jeśli się nie mylę, od Krzyżowka, nie mówię, jadą w godzinie takiej rozsądnej, czyli przed 7, dwa autobusy, jeden za drugim. Jeżeli to obrócimy, to wtedy jedna i druga strona będą miały te autobusy w godzinach jakieś tam około 7. No. W tej chwili jadą jeden za drugim od Krzyża przez cały kraj Inwestigię, jak i również przez lewą, przez Inwestigię, można powiedzieć, zarobią. I też te osoby pewnie będą narzekać, to obrócimy. Ale ja bym był za to, żeby to faktycznie obrócić.
Jeżeli dobrze sobie tutaj spisałem, bo jest taki na stronie internetowej tej komunikacji beskidzkiej, że można sobie wklepać i żeby wybrał godzinę i tak dalej odjazdu z poszczególnych, to mówimy o, ja tutaj widzę, 5.50? No, na Magówce, bo jest też 5.27, 6.25, ale w każdym razie rzecz jest w tym, że rzeczywiście teraz jak jedzie tak, jak jedzie, no to ktoś, kto wsiada na Magówce, jedzie rzeczywiście 55 minut, co jest trochę hardkorowe moim zdaniem. A już miałem nie mówić tego, ale powiem teraz. To jest moje zdanie. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście patrząc się na to, to na Magówce, jak wszędzie przez te wszystkie tutaj cztery zestawienia, wsiada jedna osoba. Być może jest jeszcze... Zakładam może 5, no nie wiem ile jeździ dzieci, no nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd, nie mam pojęcia o tym, bo nie mam tej danej. Ale mówimy tylko o właściwie jednej, tutaj przynajmniej jest pokazana. Faktem jest, tu bym się zgodził, ja osobiście, z tym, co zostało powiedziane przez pana dyrektora, że jakby przy tym układzie, który teraz jest, to mniej ludzi, znaczy więcej ludzi jest zadowolonych niż niezadowolonych, ponieważ ludzie, którzy jadą od strony Kaniowa, to spędzają w tym autobusie w granicach 30 minut. Z Krzyża i tak dalej. Tyle to wynosi. Gdyby odwrócić to, no to oczywiście by jechali trochę dłużej, ale przede wszystkim jest tak, że jak teraz oni jadą w tą stronę przez Kaniów i na Bielsko, to w miejscach, tak, w Dankowicach, tutaj na tym ostatnim zestawieniu z marca biorę teraz, w Dankowicach wsiada najwięcej, w Kaniowie i później Bestwina. I tu jest duża liczba tych siadających, łącznie, na przykład we wtorek tutaj było 43, później wtorek 47 osób i tak dalej. Czyli mamy sytuację taką, że jedziemy sobie od Magówki, tam siada jedna osoba, później więcej w Dankowicach tego, po czym jak już jesteśmy w Bestwinie, no to już jest komplet, ale ci ludzie mają stosunkowo krótką jazdę. A tak jakbyśmy odwrócili, to wsiadłoby w kupa ludzi i jechałoby sobie 50 minut stłoczenie jakby. I to rozumiem było jakby logika pana dyrektora, mówiąc o takim ułożeniu, jak jest teraz. Zgadzacie się? Czy...
Nie, tylko że...
No proszę, pan Gac.
Jedzie w stronę Pomorowska, tak?
Mhm.
No to te osoby, które na ulicę wsiadą bez imię, nie będą musiały rano wcześniej wstać na autobus zrobić
tak.
Tego, tylko sobie prawo...
No oczywiście.
...wróci tutaj z powrotem na ten przystawek, czy bez imię. On ostatni odcinek przystawek zrobił bez imię.
Zrobi tak samo, o tej samej godzinie, no, żeby nie zależy, czy będzie prawo, czy prawo. Jest prawo sam.
Wsiądzie w tym samym czasie.
Proszę?
Widział
linię
102.
Tak, więc...
Ta większa liczba osób nie będzie musiała robić tej rutki.
Nie.
On i tak przejdzie ten sam...
Stodwójka. O stodwójce.
Przecież jeden jedzie w jedną stronę, a drugi idzie w drugą stronę. A my mówimy, pani zrobiła haję o jedno dziecko, o jedną godzinę wiedzy o rano. Tylko i wyłącznie o rano.
Tylko i wyłącznie.
Ja tak, ale, o czym ta dyskusja jest.
Ale jeszcze jedna rzecz.
Ale
słuchajcie, ale moment, ale mam.
Ja tylko jedno zdanie, bo Grzesiek powiedział.
Ale momencik, nie rozmawiajcie między sobą, tylko po kolei.
Szanowni Państwo, może więcej wsiadać na Mabuse, bo są bilety miesięczne, których nie jesteśmy w stanie sprawdzić, bo każdy ten bilet miesięczny w aplikacji kupi. I ja nie wiem, skąd on jedzie, ale tak samo te bilety miesięczne kupują mieszkańcy z drugiej części, więc bilety miesięczne dla mnie nie są adekwatne. Dla mnie jest adekwatna ilość osób, które mamy na tym wykazie. To jest po pierwsze. A po drugie, żeby nie było takiej sytuacji, bo to zaczniemy z siebie robić wariatów, żeby nie było takiej sytuacji, że teraz obrócimy to, bo dla przedsiębiorstwa to jest wydrukowanie, tylko przedrukowanie tabliczek, bo mówię, dla nas jako gminy koszt identyczny.
No tak, no oczywiście jest.
Żeby nie było takiej sytuacji, że obrócimy go i pojedzie Kaniów, Bestwinka, przepraszam, Bestwina, Bestwinka, Kaniów i przez Makówkę zjedzie do Bielska i z całym szacunkiem dla autorki pisma on tak samo będzie wracał. I my obrócimy teraz, a za chwilę się pojawi pismo, że dziecko wracające z Bielska do szkoły, ze szkoły, musi przez cały Kaniów przejechać no tak. Bez Finkę, Kaniów na Kowice, żeby wysiąść do domu.
No taka będzie, taki no, będzie rezultat.
W tej chwili jest tak, że ktoś jadący do pracy na drugą zmianę z Magówki czy z Wodgowiczki jedzie godzinę do Bielska.
To się dziwnie ma
no, no, tak.
Słuchajcie, to zastanówmy się, bo co innego jest zmienić, bo tak jak powiedziałem, zrobimy dobrze komuś rano, będzie cierpiał po południu. To dziecko, wracając ze szkoły, jest szybciej w domu, niż dziecko skaniowało, bo autobus jedzie, prawda? Tak.
A nie może wybrać z pokazów 136 i jedzie w tą stronę.
To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, Szanowni Państwo, żebyśmy tak mówili, nie wylali dziecka z kąpielą, że zmienimy i za chwilę będzie petycja ludzi, którzy wsiadają, że oni z tamtej strony nie chcą sobie robić objazdu z Kolbergiem po Krakowie. Jak pan przewodniczący czasami.
Pani skarbnik.
Jak na takiego klasyka
wychodzę. Jeżdżam przez Makówkę codziennie. Chodzą tam dzieci na nogach do podstawowej szkoły, do Westwiny. Nikt nie ma ludzi. To nie jest daleko. To jest biegnięcie z Górki, bo to Górka może gorzej. Ale z Górki dzieci w ciągu 15 minut są w szkole.
Ale my mówimy chyba o tym, że jak ktoś dojeżdża do Bielska, a nie tam.
Ja mówię, jeżeli do podstawówki dzieci takie małe dadzą rady chodzić w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasie, bo widzę tych ludzi, którzy chodzą z tych domów i oni śmigają do tej szkoły. To 15-latek nie ma rady
to, to na pewno.
Zejść do Bestwiny, do centrum.
Lewictwo rośnie z wiekiem, także nie robię.
Pan Owczar. Sapsa, pan Owczar.
Przystanku, który jest na ulicy Jan Przyłowskiej z samego roku. I tam nie ma chodnika,
żeby oni mogli iść. Tam nie ma chodnika.
A to śmigają
i tam wierzą, i tam rano, to spróbujcie się, też jak wierzą kosy. I tam jest cały tranzyt kosów bez oświetlenia ulica, bez tego. Bo Jezu ma sylwetkę. I tam pójdą na nogach tamtędy. A tu jest przynajmniej chodnik.
Ale to ustawno jedzie tak i od teraz.
Nie, ale teraz chodzi w drugą stronę. Bo teraz mówimy, to co, ale ja rzucę argumenty, kontrakt, że ta pani musi, to dziecko musi
celić. Uczeli jednej osoby.
Nie, nie, bo tam
tak. Tak, więcej ludzi jeździ, bo to przeszedł ale na drugiej zmianie i właśnie mówią ludzie, ile czasu muszę jeździć do dziecka, do pracy.
No dobrze, ale jak odwrócimy to w drugą stronę, z drugiej strony by to jeździć.
No więc szczerze, do pracy teraz mało to...
Nie, przepraszam bardzo, ale masz rację. Sorki, tu jest 100% racji. On do pracy, do szkoły rano musi jechać 55 minut.
Tak.
Ale niech ma świadomość, że z tej pracy szkoły też będzie wtedy musiał 55 minut wracać. Bo autobus, skoro ma cały czas jeździć w jedną stronę, to będzie jeździł cały czas w jedną stronę. Nie jest tak, że rano pojedzie w tą stronę, a po południu będzie w tą stronę, żeby zrobić dobrze tylko jednej części. Oni tak samo i ci, którzy jeżdżą...
To bym się pod górkę jeszcze
po słuchajcie, tak mówię, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą.
A ja mam takie pytanie, bo mówicie o tym, no bo rzeczywiście tam jadąc to jest te 50 minut, ale ja tutaj sobie spisałem, że na przykład o godzinie, nie wiem, może tam Sławek sprawdza, nie? Takie znalazłem, że o 11.04 z tej całej Magówki, znaczy no, jadąc do Bielska, jedzie, jest w Bielsku 11.31, 27 minut jedzie. Jak to jest? Raz jeździ 55, a raz jeździ 27?
Pojedzie w drugą stronę, to co?
One są zamienne.
Aha. Ja nie wiem, czy nie lepiej,
no, bo to,
czy niebezpieczniej, przepraszam panie no. Czy niebezpieczniej jest, mówię, to jest moje zdanie tutaj jako urzędnika, czy niebezpieczniej dla całej sytuacji, dla sesji, komisji, kolejnego spotykania się, co pan Marek ostatnio powiedział, no, nad pierdołą debatujemy naprawdę strasznie długo, owszem, od tego jesteśmy. Czy nie jest lepiej podyskutować na dodaniu jakiegoś kursu, na dostosowaniu? Bo tak jak powiedziałem, znając nasze społeczeństwo, to co tutaj Radek powiedział, teraz to zamienimy, to ci, którzy będą mieli, będziemy mieli tutaj na sesji czy na komisji kolejny raz.
Panie wójcie, to jeżeli to zaraz pani Magdo dam głos i Sławkowi, no to jedynym takim rozwiązaniem, bo jedna rzecz jest ważna, że to wtedy inaczej funkcjonował ten, przynajmniej ten 1.5.50, on inaczej funkcjonował, bo on jeździł do Dankowic i wracał. Więc to jest jakby, nie powinniśmy mieszać tych dwóch rzeczy, jeżdżenia w kółko, w tą czy w tamtą stronę, bo wtedy on inaczej jeździł w ogóle. Prawda? Więc może jedynym rozwiązaniem, żeby wszyscy byli jakby happy, może się mylę w tym momencie, to jest to, co pan wójt teraz powiedział, że dodajemy coś czy tego, czy zmieniamy trochę trasę i na przykład jeden autobus jeździ sobie i wraca powiedzmy od strony tutaj Kaniowa, jedzie gdzieś tam do Krzyża, do Jawiszowic czy tamten, a drugi sobie jeździ do Dankowic i wraca i wahadłowo jeżdżą, a nie jeżdżą w kółko. I wtedy, momencik, ale moment, bo wtedy na przykład jak popatrzyłem się w Dankowicach na przejeździe, to on średnio jeździ 38 minut, zamiast 50, powiedzmy jak ktoś jeździ. Czyli tak jak mówię, dla mnie, tak na ten, nie jestem tu fachowcem od autobusów i rozkładów jazdy, wydaje mi się, że jedynym rozwiązaniem tego jest po prostu puszczenie jakby dwóch autobusów, które jeżdżą jakby na zmianę. Tamte, o której to już nie wiem, ile, czy to spowoduje, że będzie o jeden czy dwa kursy więcej, tego nie wiem. Nie chcę się na ten temat wypowiadać, ale w tym momencie byśmy mieli prawą jakby stronę, czyli tutaj od Magówki tego i tam gdzieś do Dankowic i oni wtedy ten najdalej by jeździł powiedzmy te 30 parę minut i tak samo mniej więcej jest z Krzyża jeździ wtedy tam, czy z tych Jawiszowic. Jawiszowickiej jeździ też koło 30 tam paru minut. I wszyscy powinni być happy, jeżeli tak by było. Czy się mylę, czy też nie? Pan jeszcze Sławek chciał coś powiedzieć. A później pan... Kto? A, pani Magda jeszcze. To pani Magda najpierw, a później pan Sławek, a później pan Stanclik.
Wydaje mi się, że też by było to rozwiązanie, które pan teraz zaproponował, strzelicy do jechania. To jest po pierwsze, a po drugie argument, że tamta strona jest, że poprzednio jeździł autobus i się nikt nie burzył, to nie jest prawdą, bo do mnie po zmianie, w tym ja nawet sama zgłaszałam się do pana Wójta, zgłaszały się osoby, że co jest zrobione z komunikacją, że muszą jeździć rano 50 minut, jak była jazda tego autobusu, tak jak teraz jest propozycja w drugą stronę. Więc jeżeli daliśmy taką możliwość, nie zmieniajmy tego, a po prostu ale popracujemy nad czymś innym.
Dziękuję. Okay. Pan Sławek.
Ja tak bym wrócił troszeczkę do podstaw tej całej zmiany, bo poruszaliśmy też to i z Łukaszem. Bo tak sobie sami częściowo strzeliliśmy w kolano i sprowokowaliśmy tą sytuację ze względu na to, że założenie pierwotne było takie, że likwidujemy linię 56 czerwono.
Ja nie byłem za tym.
Na rzecz 130.
To nie jest prawda. Pan głosował za.
56 utrzymanie.
Za likwidowanie.
Utrzymanie. No zmianą, nie zlikwidowanie, przepraszam. Zamianą linii 56 na 136, która będzie jeździła o tej samej częstotliwości, bądź zoptymalizowanej. A mieliśmy skomunikować bardziej Kaniów, Bestwinkę.
No i chyba teraz żeśmy to zrobili generalnie.
I to się zadziało, ale zadziało się to też kosztem tego, że nie zrobiliśmy jakby równoległej linii, która by działała na tej samej zasadzie co 136, Bestwina, Janowice i na Bielsko, tylko wydłużyliśmy część kursu 136, łatając to, co chcieliśmy osiągnąć, tak? Czyli co któryś kurs został wydłużony i jedzie teraz na Kaniów. Tak się poprawiła częstotliwość jazdy autobusów od strony Kaniowa. Że to 136 uzupełnia właśnie tą trasę i jedzie pod Kolcownię, tak? I wraca.
Nie pod Kolcownię, podobno na dworze.
Do Kolcu.
Przechodzi
do
Kolcu. To jest na Marowce.
Tak.
Nie, ja słyszałem, że na dworze.
Do Kolcu.
To są dworze, ale na początku, tak.
Tak,
na Ronda, na dworze. Czyli jest regularne połączenie Kaniowa.
Tak, ja to 136 byśmy po prostu zabrali i wydłużyli jego dosyć sporą trasę kosztem tego, żeby obsłużyć tamten rejon. Wracam do tego, że nadal ta komunikacja nie jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy. I nie będziemy, i staniemy cały czas, stajemy przed tym, że część ludzi będzie zadowolona, część nie będzie, ale nadal nie mamy jej ujednoliconej. I dlatego to, co poruszamy teraz, a priorytetem dla nas powinny być dzieciaki, żeby wyjechały do szkoły, rano do pracy, żeby ludzie też sobie dojechali i żeby później z tych szkół również wrócili, czy też z pracy wrócili o odpowiednich porach i nie jeździli rzeczywiście tymi godzinami w tych autobusach, no bo każdy swój czas traci. Ja też tracę, bo ja dojeżdżam do typów do pracy godzinę, jestem w samochodzie, wiem co to znaczy dać rano godzinę i dać wieczorem godzinę ze swojego życia, żeby się po prostu dostać do pracy. No ale priorytetem też nas też dzieci, żeby one wyspały się, pojechały o odpowiedniej porze do tej szkoły i wróciły z tej szkoły, bo zadania i życie trzeba zająć dodatkowe również są. Dlatego chciałbym wrócić do tego i podtrzymać, że nie likwidować tego, tylko uzupełnić tą linię, tak? Żeby o tej rano porze, czy on będzie na wieczorem jechał na godzinę 22 o 21, no da radę, tak? Godzinę jednak do pracy. Ale już dziecko rano, to ma problem, żeby tą godzinę wcześniej musi wstać i musi dojść na ten przystanek. Więc tutaj optymalizujmy tak, żeby dać im tą szansę wydostania się z naszych miejscowości czy to do szkoły, do Czechowic, czy będzie jechał do szkoły do Polski.
Pan radny. Teraz pan.
Jak sobie przypominam tą naszą pierwszą dyskusję długą, to już się tam pojawiła taka myśl, żeby wprowadzić dodatkowy kurs załatwiający sprawę, ale w ten czas jak gdyby tą propozycję zaniechano, czy odrzucono, że to są dodatkowe pieniądze. Ja to rozumiem teraz, że po pewnym czasie doszliśmy jednak do wniosku, że dla świętego spokoju lepiej tam troszeczkę jeszcze zapłacić. No i problem jest rozwiązany. Dobrze to rozumiem?
Nie no, propozycja była taka, żeby nie, żeby autobus, jeżeli ja to zrozumiałem, a chyba tak, żeby autobus nie robił całej pętli, tylko żeby na przykład autobus jechał do Krzyża i z powrotem, czy do tam gdzieś, gdzie jest środek, o tak bym powiedział, i z powrotem, i z drugiej strony, i z drugiej tak samo, dostosowując kursy, no przede wszystkim do...
To nic nie zwiększy. Nie, ja mówiłem na początku, że wejdę zdanie, żeby puścić inny autobus, który pojedzie do Dankowic na rondo, zawróci na rondzie i pojedzie na Bielsko.
Bo... No, ale to w takim razie to ten autobus z Kaniowa ma jeszcze.
Ale chodzi mi dodatkowy jeden kurs w tym czasie, który był taki...
Nie, to tak nie może być.
Ale
tak.
No nie, ja tylko mówię o, wtedy,
to tak nie może być.
Czego pan...
Pan Sansyk jeszcze chciał coś dodać?
No nie, no to z tego by... Ja sądzę, że teraz pojawia się takie stanowisko, żeby dołożyć rano ten jeden kurs i załatwić sprawę. Oczywiście także sprawę z tego, że trzeba będzie za to zapłacić. No ale sądzę, że budżet gminy potrafi to jakoś
przeprawić. Pan Mróz chciał zabrać głos.
Ja przeciwny dokładaniu, ale mam jedno pytanie, bo ja nie siedzę za bardzo w tej rozkładach jazdy. Tak, cały czas rozmawiam o tym, że ktoś do pracy, ktoś do szkoły. Wiadomo, że dzieciaki rano do pracy i później powrót. Mamy pierwszą, drugą zmianę do pracy. Czy również popołudniami te autobusy też się jakoś wymieniają? Bo jeżeli tak, to w tym momencie ktoś sobie wybiera trasę i w tym momencie będzie mu łatwiej na przykład po szkole jednak dojrzeć na dole i podejść do góry, ale
tak, tak,
to
jest tak,
to tak, tak, i też tak, to nam zmieni, że ktoś będzie się krócej jechać, to sobie wysiądzie na dole i wyjdzie. Ale a rano ludzie, no chyba każdy lubi się wyspać, dzieciaki chyba też. Ta godzina jednak poranku jest dużo łatwiejsza niż na popołudnie. Komuś dać, żeby jednak się wyspał i wszystko. Czyli jeżeli my tylko zmienimy ten jeden kurs poranowy, czy z tego, w którą stronę, to robimy w dwie strony. I ktoś sobie później po południu wybiera, czy jedzie dłużej, czy krócej.
Pan Borutka najpierw, a później pan Gaz.
A moment też. Właśnie, a pomyślmy teraz o ludziach, którzy mieszkają na Górskiej, tam w środku. Na granicznej, którzy mieszkają w środku. On musi iść pół godziny do autobusu, żeby w ogóle na ten przy jest. Nie dyskutujemy, czy on jedzie wcześniej, czy nie.
Tylko, że tam się w Górskiej są przyzwyczajeni.
To jest fakt.
Ale zastanówmy się, to wszystkich dobrze i tak nie zrobimy.
Teraz nawet jest to stary samochód, ale ludzie są przyzwyczajeni, że on tam jest. Ale panie Jurku, co innego jest, podjąć decyzję o budowie domu przy ulicy Krakowskiej w Magówce, wiedząc, że od lat były PKS-y Stara Wieś, Stańkowice łączące z Bielskiem, Starowicami, a co innego, jak pan wybiera piękną ulicę graniczną z pięknym widokiem, ale liczy się pan z tym, że no niestety jest to w oddaleniu od centrum.
Humorystycznie, ale tak jak mówię, no ludzie przecież no, każdemu pod domu, w każdej godzinie, każdy autobus nie podjedzie. Ktoś ma dalej, ktoś ma bliżej.
Weźcie się za piękno, może panie Marku, konsekwencje, że rozniesie się, że przyszła pani po jedno dziecko, bo tak się pójdzie. I myśmy zmienili kursy. Wiecie, mogę mieć kolejkę ludzi, którzy będą chcieli to. To też są konsekwencje inne. Ja nie mówię, że ona nie ma racji, że się chce wyrwać. Dla mnie to jest absurd. W ogóle, ja chodzę na nogach, to dla mnie to jest abstrakcja, bo w 10 minutach, z dziecko 15 lat się ma zbać. Nie chcę, ma to, ale za chwilę będziemy mieć kolejkę ludzi, którzy będą chcieli zmienić kursy. Bo wiem, jak w kabinie jeden mnie regularnie zaczęło, bo on do pracy, do tego zakładu nie może dojechać o tej godzinie.
Nie tylko cię.
No nie tylko cię.
Pan Gac się zgłaszał, później pan Step.
Ja bym chciał powiedzieć, że ta ulica Jasiowicka, ona jest na tej przysłowiowej na zegarze na godzinie 12, więc na niej, że opłacimy tak czy tak, to będzie różnica pewnie może 10 minut. Największa różnica będzie dla ulicy dla lewej części zachodniej Westwiny i dla Magórki. Bo tu będzie wtedy praktycznie tą godzinkę, a może 30-40 minut wcześniej. A ta grupa ludzi, która by miała przyjść i naszekać po tej zmianie, no to no chyba jedynie z tej Jawrzębskiej, no bo tak mówię, od Krzyża w Kaniowie jadą dwa autobusy do wyboru w ciągu 5 minut. Nie wiem, no, czy wsiąść do tego, czy do tego, to dla nich jest taka różnica, a i tak odbywają do Bielska.
Pan Zep, potem pan Irek.
Wchodził w
szczegóły odnośnie trasy, bo aż tak szczegółowo się to nie zagłębiałem, powiem szczerze. Natomiast takie dwie rzeczy mnie naszły. Mianowicie tak, nie wiem, jak jest 136, czy ona jeździ przed Janowice?
Tak.
I teraz moja propozycja jest taka. 136 musi do Dankowic. Na Dankowicach ona ma wraca z
powrotem. Chyba chce pan, żeby z Janowic pana zabili tam.
Ale dlaczego? Przez Janowice jedzie, niech mi pan, ponieważ nie wie pan słucha, jedzie 136, jedzie do Dankowic, w Dankowicach nawraca i wraca tak samo przez Janowice. Starą trasą 56. Dlaczego mają Janowice zabić? W tym wypadku nie, bo jedzie tak jak 56. Natomiast ten autobus drugi, który tam mówimy o Kaniu, puści z taką samą częstotliwością, tylko żeby zawracał na tej
Na Jawiszowicę.
Wszystko ukaże ci wiele słowo. To nie jest takie proste, bo pewne kursy w Kaniowie zostały podbudowane. To nie jest takie proste, że my jeden autobus mieliśmy. To co mówił prezes, wy się wysłuchali. Kierowca wsiadł jeden wysiadł, autobus nie stygnie. Pewne kursy zostały polikwidowane, tak na Rucy Łabędzie. Nie może autobusu tam, 102 czy ktoś,
104.
Bo nie ma 104. No. Także to nie jest tak, że coś pozmieniony,
ale nie, żeby w tym samym czasie jechały, zawracały.
To jest niemożliwe pod względem logistycznym, według mnie. Natomiast po co też Grzegorz powiedział. My się tutaj, państwo zastanawiacie, bo pismo poszło do rady, ale wspólnie rozmawiamy. My się tu zastanawiamy o 15 minut tą czy tą, a tak się powiedział. A w Kaniowie, nie dlatego, że ja tam mieszkam, bo to nie ma najmniejszego znaczenia. Autobus 104, czyli cała ulica Łabędzia, został zlikwidowany kurs. Tam nie, że ktoś 5 minut podejdzie, czy nie podejdzie. Tam po prostu nie ma. I ludzie, i to jest też od 1 stycznia się zadziało.
Czyli jeżeli mogę swoje, tylko...
I ludzie musieli przyjąć, że muszą podejść do ulicy Dankowickiej, bądź też na Jawiszowickiej. A kiedyś mieli autobus. Ale z czego wyniknęła? To, co prezes powiedział. No słuchajcie, optymalizacja to jest pewnego rodzaju działanie właśnie... Optymalizujemy. Nie mówimy, że będzie wszystkim idealnie. Koszty, ilości. Gdyby na tych przystankach wsiadało, nie wiem, 10, 15, 20 osób, nikt by o optymalizacji nie myślał. Nikt by o optymalizacji nie myślał, ale jeżeli wsiada jedna, bo ja nie mówię o biletach miesięcznych, bo bilety miesięczne nie jesteśmy...
Panie wójcie, przepraszam. Cały czas mówimy, że komunikację masową utrzymujemy z myślą o przede wszystkim młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich. Niewielka grupa chyba ludzi dojeżdża teraz do pracy, bo jednak większość dojeżdża samochodami. I w sytuacji, kiedy dostajemy zestawienia, które nie obejmują biletów miesięcznych, to te pojedyncze bilety kupowane w autobusie w zasadzie nam nic nie mówią. Bo gdybyśmy naprawdę wiedzieli, że powiedzmy tam, gdzie jest wykupiony jeden bilet, ale wchodzi 6 z miesięcznymi, no to by już się inaczej na to patrzyło. Także to zestawienie nie daje nam informacji, bo przecież teraz tymi PKS-ami jeżdżą przede wszystkim jeśli młodzież dojeżdżająca do szkół. I to jest podstawowy pasażer.
Ja się zgadzam w 100%, ale tak samo nie mając informacji na jednym przystanku, nie mamy informacji na drugim przystanku.
Dlatego mówię, że cała informacja nie jest informacją.
No tak, ale przy obecnym, słuchajcie, ale przy obecnym systemie zakupu biletów miesięcznych nigdy nie będziemy mieli tej informacji. Bo jeżeli ja w tym momencie mogę wejść sobie na aplikację i kupić bilet miesięczny, to nikt nie jest w stanie zweryfikować, gdzie ja mieszkam. Z którego przystanku ja odjeżdżam. Ja podaję adres mailowy, jakiś tam kod czy login dostaję i kupuję bilet miesięczny. I kupuję na całą trasę. I nikt nie widzi, że ja jestem z Dankowickiej czy z Krakowskiej.
Pan Irek, proszę.
Ja jeszcze mam jedno takie zdanie, bo Grzegorz, ty się dopiero w tej jednej pani z tym jednym dzieckiem. To teraz powiedzcie mi tak, jak na przykład ludzie starsi, którzy mieszkają na Kampur, Starowiejska, Głowiczka, chcą dojechać tutaj do sklepu, bo tam nie ma, albo do środka zdrowia. Mają jechać przez Kanów?
Ja ci powiem teraz.
No to jest...
Do dzieci to? Do mnie
ale ja tu nie chcę nic obracać, ja tylko mówię, że...
Poświęcone są autobusy.
Ale nie chodźmy teraz w stanie. W tej chwili ci mówię, że ludzie mieszkający od Magówki w dół w stronę Starej Wsi chcą się dostać do Westwiny, muszą jechać przez Kanów. No to jest...
Tylko tych kursy, prawda? A następny zapłonę to już tu. Przecież te długi kursy z strony, nie?
Nie wiem.
No to właśnie ci mówię. Bo my mówimy cały
czas... Myślałem, że to o jednym kursie mówimy.
Bo tak, mówimy tak. O jednym kursie. My mówimy o jednym kursie i o jednej pani, która to... Bo przecież później jeździ autobus z drugą stronę. Ile?
To rozjedzie tak, rozjedzie
tak.
No.
To
dlaczego rano
jest tak? No, nie wiem. Bo to ja nie wiem.
O 8, o 8, słuchajcie.
My siedzimy tu trzeciego, gdzie rozmawiamy o 7 busie, o 20.
Słuchajcie, o 8 tutaj mam 28, jedzie 55 minut, o 9.29 też jedzie 55 minut, o 11.04 jedzie 27 minut, później o 12. Ja się nie podejmuję tutaj tworzenia normalnie nie za to i nam de facto płacą, żebyśmy ustalali grafiki autobusów tak naprawdę. Oczywiście my mamy zapewnić dostęp do tego. Oczywiście jest też do dyskusji, że jak sobie puścimy autobus, nie wiem, o godzinie 3 w nocy i on będzie jechał 10 minut, to nikogo to nie zadowoli, bo nikt wtedy nie jeździ, nie? Albo o godzinie 24, no może wtedy ktoś pojedzie. Także ja się nie podejmuję decydowania, o której ma gdzie jechać, w którą stronę tak naprawdę. Mój punkt widzenia jest tylko taki i tu trochę do pana Irka bym się skłaniał, że ustalenie autobusu już bez względu na to, czy on jedzie w tą stronę, czy w tamtą, przez Janowice, przez Bestwinę, przez cokolwiek, żeby jechać do Bielska, gdzie powinien jechać powiedzmy pół godziny, robić objazdówkę z Kolbergiem, prawda? O czym żeśmy już mówili chyba w zeszłej kadencji, bo jeździły wtedy te Marbusy, czy tam jakieś inne i objeżdżały, jeździły. Mówiliśmy o tym. I moim zdaniem pomysł generalnie na ten taki przejazd, że się siedzi 50 minut, no jest trochę słaby. Nie podejmuje się, co powinien zrobić. Ja poddałem, że może jechać na przykład jeden kurs, jeździć z tej strony, drugi z tej strony, ale to oczywiście to jest bardziej skomplikowane, bo to są kwestie kierowców, kwestie samochodów, kwestie później tego, że na przykład może nam powiedzieć OK, powiedzą nam dobra, możemy tak tego, ale to oznacza, że musimy puścić o jeden autobus na przykład więcej albo tego. Zapłacicie tam, nie wiem, 100 tysięcy, to dobra, no im to jest ganz pomada, jak to się mówi. Bo oni mają dostać kasę za to. My oczywiście jako gmina i tak dalej, powinniśmy zapewnić mieszkańcom w miarę komfortowe możliwości dojazdu. Na pewno, moim zdaniem, dojazd 50 minut do Bielska, który można, jak widać z innych przykładów, jechać 30 minut, no nie jest jakimś najlepszym pomysłem, ale może się nie da. Pan Radek.
Ja tylko ostatnie, bo naprawdę skupiamy się na tym, co nie powinno być. Pan już to kilkanaście razy. Pismo nie jest od jednej pani, to jest podpisane, ona była przedstawicielką tych wszystkich ludzi, którzy są podpisani na tym dokumencie. Na tym piśmie do Rady Gminy i do pana.
No to będę musimy odpowiedzieć.
Tylko do jednego dziecka i do jednej, to jestem za tym, żeby w ogóle nad tym nie debatować. Ale jeżeli jest pismo podpisane przez ileś osób, przedstawicielki, były dwie panie przedstawicielki, to i tak jest dużo, a my sprowadzamy wszystko do jednej pani i jednego dziecka.
To na pewno nie jest.
Na to chciałbym odpowiedzieć, że to pismo teraz jest podpisane jak najbardziej. Ale całe zmiany inicjowane były również moją petycją, z moimi...
Czyli ty żeś narobił tego bałaganu.
...wcześniej, ze strony Kaniowa i bez dzięki mieszkańców. I też tam było bardzo dużo podpisów. Wtedy, tak? Panie wójcie, czy nie?
Ale pan... zostało coś w tym temacie zrobione?
No właśnie, ta zmiana jest prowadzona. Ta optymalizacja jest również do tego robiona, że unifikowaliśmy na tyle poprawę.
Pan Kołodziejczyk. I słusznie, bo powinien, jeżeli jeżdżą autobusy i płacimy za to. I między innymi dlatego przypomnę wszystkim, żeśmy ostatecznie, bez względu na to, kto był za, kto przeciw i tak dalej, zostało zadecydowane, że linia 56 jest, nazwijmy to, likwidowana, w zamian w to wprowadzamy PKS. No to teraz, no...
To była też optymalizacja.
O to chodzi, żeby ludzie te... I tutaj rację ma też pan Radek, że to nie jest też kwestia jednej osoby, bo nie możemy tego, to ma rację zupełną, sprowadzać do tego, bo dostaliśmy pismo, pod którym jest podpisane ileś tam osób. Oczywiście można dyskutować, skąd są te osoby i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę w to wnikał, my musimy odpowiedzieć, ja będę musiał odpowiedzieć też na to pismo. Pan teraz, pan Kołodziejczyk, a później pan Gac.
Pan przewodniczący jakby zaczął mnie uprzedzać w swojej wypowiedzi, bo tutaj pan Radek stwierdził, ta pani reprezentowała 250 osób. Pan wójt zapoznał się z tym pismem i z tymi osobami, które podpisały to pismo i stwierdził, że niektóre osoby były podpisane dwukrotnie na tym piśmie, czyli powielały się. Większość tych osób w ogóle autobusem nie jeździ, no ale, że tak powiem, byli solidarni, podpisali się. Było tych osób 250.
130.
130.
To i tak dużo.
Ważnych podpisów, powiedzmy.
Nie,
co zrobimy w sytuacji, gdy zmienimy ten rozkład jazdy i z Kaniowa zbiorą się i z Beskinki i przedstawią nam 500 podpisów. Więc bez dyskusji zmienimy ten rozkład jazdy.
To już brzmi jak groźba. Pan Gac, a później pan Stancik.
Ja mam do państwa tylko taką jedną gorącą prośbę. Odbyliśmy się zobowiązanie, że już tam miesiąc czy dwa miesiące temu, że podejmiemy decyzję tej pani, które tu były. Od tego czasu była już jedna komisja, była sesja i podejrzewam, jak wyjdę stąd, to miałem dwa telefony co najmniej z pytaniem, co z tym.
No to dlatego tu jesteśmy i musimy to skończyć.
Proszę o to, żebyś przegłosowali, a cokolwiek podjęli jakąś decyzję, że ja będę mógł powiedzieć tym paniom, które wyzwaniałem, jaka po końcu będę podjęta zostanie.
Mogę?
Pan Wójt, proszę.
Przepraszam, bo tam pan
później pan jeżdżą
na kolejce. Natomiast panie radny Marcinie, to nie do końca jest tak, bo jak pani wychodziła z komisji, nie wiem, czy to powiedziała oficjalnie, czy to powiedziała nieoficjalnie, ale kilka osób to słyszało, że ona sobie zdaje sprawę, że to nie jest też to, co się wprowadziło, odwrócić tak jednym zamachem. I ona mówi, że do końca roku szkolnego, jak to powiedziałam, są w stanie wytrzymać. Nie na zasadzie groźby czy coś takiego, natomiast że zdaje sobie sprawę, że ta procedura jest. I żeby, bo myślałem, że będzie koniec dzisiaj tego tematu, ale nie jest, no życie. Żeby ten temat przyspieszyć też, to propozycję, która się tutaj pojawiła odnośnie tego powiedziałbym kursu wahadłowego, tak nazwijmy, ja jutro rano zaraz będę rozmawiał z dyrektorem Kobielą, czy jest po prostu fizycznie możliwe pod kątem logistycznym, czasu pracy kierowców i tak dalej, wprowadzić to i od kiedy?
I ile to będzie kosztowało? Czy to będzie wniosło zmianę, czy nie?
Prawdopodobnie finansowo wyjdzie to w Lawyla, jeżeli chodzi... Tak, bo będzie ten sam kilometr, więc to... Natomiast żeby nie robić tego samego, bo tak jak powiedzieliście tutaj, też nie można tego bagatelizować, już niezależnie ile było osób podpisanych, czy jeżdżą, czy nie jeżdżą. Wpłynęło pismo mieszkańców do Rady Gminy, wpłynęło pismo mieszkańców do mnie z automatu też, i każda inna zmiana spowoduje też kolejne wpływy. To mamy tą świadomość chyba wszyscy, jak tutaj siedzimy. I tak jak powiedziałem, no nie możemy z siebie i z przedsiębiorstwa robić idiotów. Natomiast też to, co zostało powiedziane, ja to doskonale rozumiem, jesteśmy wszyscy po to, żeby mieszkańcom się żyło jak najlepiej. Każda zmiana, która jest na minus, no nie jest akceptowalna. Żyjemy w takim, a nie innej rzeczywistości. I wydaje mi się, że mimo tego przegadania tego czasu nie jest on zmarnowany, bo chociażby kwestia, która tutaj padła odnośnie tego spróbowania rozmowy o tym wahadle i tak dalej, no jest to jakaś koncepcja, która może też nie zadowoli wszystkich, ale będzie tym złotym środkiem. I kończę ostatnie zdanie. Jutro rano pierwszy telefon, który wykonuję, czy w zasadzie nawet no dzisiaj już nie, bo jest 19. Jutro rano pierwszy telefon, który wykonam do dyrektora Kobieli, żeby jak najszybciej przygotował taką alternatywę.
Taka, to rozwiązamy na pomoc.
pani Łukoś, ale zanim ten, to ja tylko jedno słowo do tego, co pan, co pan i pan wójt. Jeżeli zmiana będzie taka, że będą jeździły te autobusy, powiedzmy tam o tej 5:50 ma jechać, albo nie wiem, może trochę później, bo nie będzie musiał tak wcześnie jechać, i każdy mniej więcej z tych obszarów będzie jechał w tej samej, jakby o tym samym czasie jakby przejazdu, w ten sposób, czyli będzie to w granicach tam 30 minut, no to myślę i na przykład temu, kto tam wsiada w Kaniowie na Krzyżu, czy wsiada w Dankowicach, czy na Magówce i jadą mniej więcej wszyscy po 30 minut, a tak było, no to chyba jest to jakieś rozwiązanie. Tak na chłopski rozum. To jest moje, ja już więcej na ten temat nie chcę rozmawiać. Pani Łukoś teraz zabierze głos. Pan wójt sobie zadzwoni jutro do pana Kobieli i będziemy wiedzieli, na czym stoimy, i jeżeli będziemy mieć jakąś tam sensowną, że tak powiem, odpowiedź, no to wtedy właściwie na następnym jakimś zebraniu, bo już dzisiaj nie będziemy chyba, możemy to przyjąć, tak mi się wydaje, ten nazwijmy to ruch wahadłowy, i na następnym jakimś tam spotkaniu, czy to będzie sesja, czy coś, przegłosowujemy, jeszcze najpierw muszę napisać ten list, że jest taka nasza propozycja i tak to zamierzamy zrobić, no i wtedy podejmujemy decyzję i koniec. Pani Łukoś teraz, proszę.
Tylko odnośnie tych podpisów, bo mogło się zdarzyć, że dwukrotnie ktoś się podpisał, bo to pismo było w różnych sklepach wystawione. Ja w Rolu spotkałam.
Tak, było
w delikatesach centrum. Także mogło się zdarzyć, że przez te same osoby było podpisane. No, nawet te, które nie jeżdżą.
Akurat te podwójne podpisy to były, to tak z ciekawości, to były przez osoby, które nie jeżdżą tym autobusem, które nawet nie są mieszkańcami Bestii.
Proszę Państwa, nawet patrząc się na te dane, jeżeli tam jest podpisanych 130 osób, to i tak prawdopodobnie nie jest ten, bo jeżeli ja mam w ciągu dnia wsiadających, wysiadających, tam było kiedyś 7, tam 8, tutaj gdzieś w marcu mamy po 40 osób, bo to jest dobry prognostyk, że tak powiem, jeżeli chodzi o ilość. To znaczy, że poszło to, abstrahując od tej przejazdu i tak dalej, to poszło to w dobrym kierunku, bo to też zależało nam i o tym, żeśmy dyskutowali, żeby nie jeździły puste autobusy, bo ludzie będą mówili, a za co płacicie, wywalacie pieniądze w błoto i jeździ jeden gościu w tym autobusie. Więc też my jako rada, jako gmina, jako urząd oczywiście musimy też od tej strony, a może nawet przede wszystkim się patrzeć. Ale druga rzecz jest taka, jak i pan wójt wspomniał, że musimy też patrzeć na potrzeby mieszkańców i starać się, żeby to było jak dla największego ogółu, najlepiej jak tylko się da. A że wszyscy nie będą zadowoleni? Oczywiście, że nie. I tak jak pan Borutka powiedział, na Górskiej drałują od końca do tego i pół godziny rzeczywiście tam drepce, tam jest kawałek. A kiedyś tam miał być niby autobus, o ile
słyszałem. Ale wszystko chce w Bielsku, że nie rozszerzyli drogi.
No, bo tam nie ma później tego
przejścia. Górska jest z parametrami spełnia, a później w samotności.
No, tak, niestety tam ta samotna jest, tak. Więc tak sytuacja. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie, czy mamy zamknięty temat i ustaliliśmy, rozumiem, że ustaliliśmy to, że pan wójt dzwoni w sprawie takiego rozwiązania, że będzie jeden autobus z jednej z drugiej, jakby wahadło tego rozwiązania. Zgadza się? Okej. Okay. To dziękuję bardzo za ten...
Od razu zaznaczam, przepraszam, tak? Bo to się nagrywa. W tym newralgicznych godzinach.
Tak, bo to...
W tych newralgicznych godzinach.
Tak.
Nie wszystkie kursy.
Tak. No, tak rozumiem. Bo też nie możemy, musimy też wziąć pod uwagę, że jeżeli oni układają kursy, to nie jesteśmy tylko my, nasza gmina, bo mają inne gminy, mają iluś tam kierowców i ileś samochodów. To pewnych rzeczy się nie da przejść.
Ale płacimy, wymagamy.
Okej.
Dobrze. A tym mamy siłę przebicia. A Kobieta chyba mieszka w Kaniowie.
Dlatego
to jest stronniczy.
Ten argument, że nie ma na przykład kierowców czy autobusów. Bo mnie to tak trochę dotknęło.
Te roboty jeździ.
Komunikacja ma komu służyć? Naszym tutaj zrzeszonym gminom, tak? Mieszkańcom.
Tak.
Którzy są w towarzystwie. Ale sami podjęli decyzję, być może słuszną, tego nie oceniam, że obsługujemy kęty. I są tam potrzebne autobusy i są tam potrzebne dni kierowcy, tak? Czy nie?
Wyjaśniam, likwidacja przedsiębiorstwa w Kętach, bo tak trzeba nazwać, że został zlikwidowany tamtejszy przewoźnik, żeby nie tracili pracy tamci kierowcy, żeby nie, że tak powiem, nie były likwidowane czy sprzedawane tamte hawo. Oni są obsługiwani w 99%, bo to pewnie może być jedna sytuacja taka czy inna, przez tamtejszych ludzi. Czyli kierowcy nie zostali przy likwidacji przedsiębiorstwa kęckiego, kierowcy nie zostali zwolnieni, tylko przejęci. Dokładnie. Natomiast słuchajcie, sprawa z etatami, bo to nie jest problem tylko nasz, jako komunikacji myskickiej, to jest coraz częściej pojawiający się problem dużych komunikacji, chociażby już w Bielsku-Białej, jeżeli chodzi o obsady kierowców, jest duży i będzie coraz większy. Po prostu no, warunki płacowe są takie, jakie są, warunki pracy są takie, jakie są. Ostatnio, żeśmy rozmawiali, to tak jedno zdanie było informacji z panem Maślanką, to jest szef komunikacji miejskiej i mówi, na dzień dzisiejszy on ma 10-15 wakatów już, jeżeli chodzi o kierowców, a odchodzą mu na emeryturę, natomiast nie ma, praktycznie jednostkowe są chęci pracy w przedsiębiorstwie.
Ale oni nie płacą aż tak źle teraz chyba.
Panie Marku, no trudno mi powiedzieć.
Dobrze. To żeśmy wyczerpali. Ja się też wyczerpałem przy tym. Temat. Okej. Okay. To punkt następny. Stan dróg gminnych po sezonie zimowym. A potem część, jeżeli będą chcieli spoza komisji, jeżeli mają coś już do załatwienia, to mogą się udać w swoim kierunku. Albo oczywiście zostać. Więc dobrze, to może oddam, jeżeli chodzi o te drogi, to oddam głos panu wójtowi. Proszę bardzo.
Powiem tak, stan drogi, jaki jest, każdy widzi. Jest lepiej bądź gorzej. Natomiast jest źle, czy bardzo źle odnośnie finansów. Mamy wybranego wykonawcę, wygrała firma Radex. Zaczęli już działać, bo są na drogach, jak jeździcie, to widzicie już też przez inspektora naszego poznaczone miejsca, jeszcze nie wszędzie, ale na bieżąco znaczone do łatania. Niemniej jesteśmy w stanie za kwotę, którą dostaliśmy w tym roku, były trzy firmy bodajże, za tą kwotę jesteśmy w stanie wyłatać mniej więcej, nie chcę tutaj powiedzieć co do około 50% tego, co w zeszłym roku. Ma to związek tylko i wyłącznie z jedną rzeczą, mianowicie kwota za tonę masy asfaltowej poszła o 100% do góry. Więc mieliśmy w budżecie taką, a nie inną kwotę przyznaną.
Czyli to jest mamy jakby o połowę.
Czyli mamy o połowę, no może połowę to przesadzam, ale tak ze 30% niżej. Ja tak jak powiedziałem, mamy pewne drogi wyspecyfikowane, już nie ukrywam, że nie puszczamy firmy, przynajmniej na ten pierwszy rzut, żeby dane sołectwo zrobiło kompleksowo, przyszło do kolejnego, tylko najgorsze drogi, czy najgorsze, najbardziej niebezpieczne, żeby tak bym powiedział, w różnych sołectwach i to będzie w pierwszym rzucie zrobione. Co czas i co rok pokaże, jeżeli chodzi o finanse, no to zobaczymy. Optymistyczną wersją jest to, że będzie tak dobrze, że będziemy mogli zrobić po wykonaniu tego, co mamy zaplanowane i wydaniu tych środków w przetargu. Jeżeli pani skarbnik znajdzie jakieś oszczędności na przykład w połowie roku, no to będziemy mogli zrobić kolejny przetarg. To jest optymistyczna wersja. Natomiast wersja realistyczna jest taka, że bo nie mówię o pesymistycznej, że nie zrobimy nic,
Ale wersja realistyczna jest taka, że możemy się na tym zatrzymać. No jeżeli te ceny dalej będą szalały jak szaleją, to po prostu no, wszystkie samorządy staną przed podobnymi dylematami i nie będziemy się zastanawiać, czy łatać małą dziurkę, tylko czy po prostu które dziury łatać, żeby bezpiecznie mogli kierowcy iść. No jak jestem przy tym temacie, to Panie Marku, mimo że to nie bezpośrednio, to chciałbym tylko przypomnieć i powiedzieć odnośnie, bo to się wiąże z kolejnym, nie może byśmy wyczerpali już przynajmniej kolejne odnośnie inwestycji, które są rozpoczęte i planowane na czas najbliższy, że wszystkie przetargi na chwilę obecną, które robimy, wykonaliśmy przetargi na duże inwestycje, myślę o budowie sali gimnastycznej, myślę o modernizacji chodnika tutaj przy ulicy Witosa w Westfinie. Czekamy na rozstrzygnięcia z Polskiego Ładu i tam też są inwestycje drogowe, bo jest tam ulica Graniczna w Janowicach i ulica Mirowska w Kaniowie, jest do tego modernizacja w Westwince. Lada dzień, myślę, podpiszemy umowę z wojewodą na wykonanie ulicy Sportowej, na którą żeśmy dostali dofinansowanie, ale te przetargi idą w przypadku sali 2 miliony więcej niż mieliśmy w budżecie. W przypadku chodnika blisko 1 000 000 złotych więcej niż mieliśmy w budżecie. No skądś te pieniądze musimy znaleźć. I jeżeli to pójdzie tak dalej, no to niestety kosztem powiedziałbym inwestycji bieżących będziemy musieli znaleźć dofinansowanie na tak zwany wkład własny do tych inwestycyjnych. To tak, jeżeli chodzi o ogólny zarys tego wszystkiego, co się dzieje. Natomiast no, mam tu jakąś listę wypisanych przez nas, zweryfikowanych tych dróg. Myślę, że Państwo też w swoich okręgach wiecie najlepiej, jakie są największe potrzeby. Ja sprawdzę, jeżeli się takie głosy oczywiście pojawią, ja sprawdzę, czy znalazło się to na tej liście, czy też nie. Natomiast jeżeli chodzi o drogi, które czekają na rozstrzygnięcia, tak jak Polskiego Ładu, czyli Graniczna i Mirowska, patrzę tutaj w kierunku Pana Owczarza Grzegorza i Pana Stanisława Nycza, to z całym szacunkiem na razie ich nie ruszamy. Na razie ich nie ruszamy, no bo nie będziemy inwestowali w drogę, która potencjalnie się może okazać za 2 tygodnie, że dostaniemy na nią dofinansowanie na kompleksowy remont. To tyle tak ogólnie z mojej strony.
Sportowej też to dotyczy.
I sportowej też to dotyczy.
Czy w tej sprawie ktoś chciałby zabrać głos? Rozumiem, że Graniczną mamy załatwioną. Pan Sławek i później Pan Jerzy. To Pan Jerzy, proszę, a później Pan Sławek.
Może nie wprost, ale tak mi się zdarzyło, że przejeżdżałem sobie spokojnie w okresie świątecznym ulicą Długą w Westfince. Jechałem bardzo spokojnie, jako że tam naprawdę tych dziur w tej drodze jest bardzo dużo. I zwracam uwagę, gdzie jest gęściej tych dziur. No od powiedzmy braci Dudów do tutaj chyba Jaślankowie się nazywają, tam powstał taki parking ciężkich samochodów w polach. No i tu w stronę Dewro. I to wyraźnie widać, że tam jest największe obciążenie i to ciężkimi samochodami. A ta droga jest typową drogą gminną, to znaczy, bo tam podbudowy jest bardzo skromnie, no i na górze jest troszeczkę asfaltu. I pytanie o charakterze ogólnym. Czy gmina nie ma żadnego wpływu na lokowanie inwestycji, bo dla mnie w takich miejscach to raczej nie powinny tego rodzaju przedsiębiorstwa powstawać. One powinny powstawać tam, gdzie są lepsze drogi. Nie mam nic przeciwko temu, że przy ulicy Witosa też jest kolejny parking tirów, no ale to jest bezpośredni zjazd z drogi przygotowanej, można powiedzieć. Natomiast na tej ulicy Długiej to jest rzeczywiście taka wyjątkowa sytuacja. No, było Dewro, które się szybciej tam rozbudowało, no ale byłem zaskoczony tą ilością tych długich samochodów stojących w polach na parkingu, tam chyba u Jaślanek.
To jest Jaślanek, ale to są długie.
nie ma żadnych możliwości decydowania, czy tam coś takiego powstanie, czy nie, no to niestety jest zmuszona wydawać kilka razy do roku pieniądze na łatanie dziur, bo jeśli na normalnych drogach gminnych łatamy powiedzmy raz do roku w okresie wiosennym, to na ulicy Długiej prawdopodobnie się łata 2-3 razy do roku i to jest robota głupiego.
Pytanie do pani skarbnik, bierzemy za to podatki od tych firm transportowych?
No na pewno bierzemy.
Pan wójt odpowie.
To znaczy ja odpowiem w dwóch transzach. Widzę, że jest jakiś lobby w kierunku ulicy Długiej. Nie, śmieję się. Ulica Długa już z tego co wiem, to są poznaczone miejsca do asfaltowania, więc w najbliższym czasie tam wejdą. Oczywiście się tutaj zgadzam, to nie jest droga, która się nadaje na ciężki sprzęt. Z tych dziur wyziera ten czerwony łupek, czy co to tam było sypane. Natomiast odpowiadając bezpośrednio na pytanie pana przewodniczącego, musiałbym przekornie powiedzieć, że państwo jako rada macie na to wpływ przede wszystkim, uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego. Bo jeżeli plan zagospodarowania dopuszcza pewnego rodzaju działalności, to nikt nie ma mocy sprawczej, żeby tej działalności tam zakazać. I to jest kolejny temat, bo sami widzicie, pamiętacie, jak były zmiany planu z studium i ludowa mieszkańców przychodziło o przekwalifikowanie, odrolnienie i tak dalej. Z ciekawości tylko powiem, że gdybyśmy zabudową jednorodzinną mieszkaniową, to te wszystkie tereny, które mamy na chwilę obecną uwolnione na terenie gminy do zabudowy, no to według takich luźnych obliczeń urbanistycznych mamy na dzień dzisiejszy 48 do 50 tysięcy mieszkańców. A mamy 13 do wojny. Więc słuchajcie, tak tyle terenów budowlanych mamy już uwolnionych, a ile mamy nacisku jeszcze mieszkańców, a jeszcze to pole, jeszcze to pole, jeszcze ta działka i tak dalej, i tak dalej. No i to samo jest oczywiście, ja tutaj żartem powiedziałem, że państwo to w sumie, ja przedstawiam jako wójt, czy poprzednicy przedstawiali plany zagospodarowania do akceptacji. Urbanista też teoretycznie nie widział żadnych sprzeciwów przy danych lokalizacjach, niemniej no to przede wszystkim determinuje to, czy dana firma, czy dana działalność się tam pojawi, czy nie. Jeżeli nie byłoby tego w planie zagospodarowania, czy to produkcja usługowa, czy to usługi produkcyjne, czy działalność rolnicza i tak dalej, wszystko to, no tak, ale plan dopuszcza.
No tylko, że to są tak ogólne określenia, że później się tam wszystko zmieści.
Ale i tak przedsiębiorca ma do nas wielkie
Ja już nie chciałem narzekać dalej.
No ale też z tego tytułu powinniśmy mieć dochody. Pan Sławek.
To, co ulica Długa została poruszona, no, poza dziurami, to no, że pływa, to już jest dodatkowa sprawa, no ale już pan Jerzy wyjaśni wszystko. Niech chodzi też jeszcze o ulicę Witosa, którą jedziemy i jest nowy chodnik robiony w kierunku Bestwiny. No i napotykamy teraz co chwilę nas zapadnięte studzienki. Czy ta ulica jest w ramach gwarancji naprawiana, bo na razie widzimy tam fachowki, które jakby zabezpieczają nas przed...
Panie, fachołek już jest zdjęty, natomiast jeszcze dwie czy trzy...
Gwarancji nie zostało...
Tak, gwarancji nie. Jeszcze dwie czy trzy gwarancji nie będą naprawione.
A czy my te studzienki możemy wrzucić w krawężnik? Tak, przy projekcie, sygnalizuję przy projekcie, którą będziemy robić tutaj w Bestwinie, ten chodnik dalej.
Teoretycznie nie ma.
Tu już musi być projekt, jak dostaliśmy pieniądze.
Teoretycznie zawsze jest to możliwe i technicznie też, natomiast przerabianie teraz tych krawężników, tego wszystkiego, no to byłyby duże koszty. Nie pamiętam, jak jest zaprojektowany chodnik, przebudowa chodnika, tu jeżeli chodzi o Bestwinę, czy są przy krawężniku, czy są z pustami.
Tylko tak dygresyjnie, żeby zwrócić na to uwagę. Natomiast kolejną rzeczą chciałbym zapytać o racji tego, że jesteśmy wstrzymana jest inwestycja odwodnienia Olchowej i jest tam moja ulica akurat Adamaszka brana pod uwagę. Chciałem zapytać, czy do remontów bieżących jest ona wrzucona?
Jeżeli chodzi o gruntowe drogi, no to przyjmuję zamówienie.
Ja bym chciał zgłosić
gruntowe drogi na bieżąco będziemy gdzieś tam naprawiać, tylko też prosimy o zrozumienie, że jeżeli ma być gdziekolwiek się pojawić frez, no to poczekajmy jeszcze parę dni, żeby to była dobra pogoda ku temu.
Od samego początku no, zwracam uwagę na to, żeby ta pogoda była już przy pierwszym.
Przy pierwszym deszczu tego frezu nie będzie, natomiast jak to dobra pogoda jeszcze
spóra nie jest. To one wychodzą, a żeśmy tą inwestycję odsunęli, tak żebym chciał tutaj trochę prywaty, a tą ulicę mimo wszystko do bieżącego remontu.
Ktoś jeszcze w sprawie dróg? Pan Irek?
No ja mam pytanie, kiedy ruszymy z południową częścią Westiny? Od ulicy Gradowej do ulicy Prusa. Jest jedna ulica po Zamrze, która jest zrobiona, a reszta to jest tragedia. I jeszcze, jeszcze najgorsze jest to, że na to pod Zamrze wjeżdżają tiry. Tutaj w tej sprawie, panie burmistrzu, mam jedną prośbę, bo już mówiłem z radnymi powiatowymi, ale widzę, że to trochę mościane. Tutaj przed rondem, i to jest fakt, bo nie ma tutaj kierunku na Mielsko. Jest tutaj przy kierunkowskaz przed rondem, koło przystanku, jest Czołowice, Dziedzice i Kaju. Nie ma kierunku Mielska. Ja się nie dziwię, że kierowca, który jest nie tutejszy, pokazuje mu pierwsza w prawo i on wkręt zjeżdżu. Pierwsza w lewo.
Od rąk.
I nie ma tutaj specjalnie, bo ja patrzę, czy faktycznie nie ma tego.
Ważniejsze są.
Proszę. Ważniejsze są. Tak, Kamil mnie.
Powiem.
Ale na Kamil wtedy nie jeżdżą. No i tu jeżdżą.
A propos tego, jeśli mogę, tego co pan powiedział, to ja miałem kiedyś takie zdarzenie w Bielsku. Jadąc tam do pracy, przejeżdżałem przez takie bardzo wąskie, tam są drogi do dwupasmówki między domami, gdzie samochodem osobowym jest ciężko, to jeszcze była zima, to jest strach, bo tam są takie zjazdy, są i podjazdy. I jakież było moje zdumienie, kiedy w połowie takiej drogi o godzinie 6 rano albo przed 6 to było, natknąłem się na tira, który wjeżdżał pod taką górę, gdzie tak jak mówię, tam problem ma ten, ja mówię, jak się pan tutaj w ogóle znalazł? On po prostu jechał na nawigację, pokazałem mu na ET, to w ogóle nie jest droga, to jest droga dla, nie wiem, dla
osiedlowa.
Osiedlowa, no, można powiedzieć. Także jeżeli są takie problemy, to rzeczywiście dobrze by było to jakoś oznakować, żeby on się kierował po prostu na drogi takie główne, a nie gdzieś wtrynił się po prostu w osiedlową i później jest problem, bo jak on nie będzie na przykład musiał się wycofać czy cokolwiek, to jest masakra. Proszę, nie wiem.
Oczywiście wystąpimy do powiatu o możliwość zamontowania takiego znaku, natomiast z obserwacji i jakiegoś takiego może niewielkiego doświadczenia 99,9 kierowców, szczególnie tirów, korzysta z nawigacji. Myśmy wystąpili już o ulicę Podzamrze, myśmy wystąpili o powtarzającą się ulicę Cyprysową.
To może trzeba tam dać, przepraszam, dać znak, że zakaz wjazdu, nie wiem, jakimś tam ciężarowym, nie wiem.
No ale co z tego? Ale on nawet na to nie popatrzy. On patrzy na nawigację.
Tak jest! No,
znak jest ograniczenie. Ustaliśmy jeden i ustaliśmy drugi, zapraszamy tutaj. Żeby było, żeby miał możliwość, nawet jak tego nie zobaczy, jak tu dojedzie, żeby miał możliwość się cofnąć, bo jak on wjedzie na zakręt na Podzamrze, to się już później nie wycofa. Natomiast co więcej, wystąpiliśmy do administratora Google Maps po to, żeby jest taka możliwość przez informatyka, żeby te dwie ulice, Podzamrze i Cyprysową, bo to jest najgorsza rzecz, żeby po prostu wyrzucili ich z tej opcji najkrótsza trasa. Natomiast odpowiedź jest taka, ale oni nie mają takiego narzędzia, że wyrzucą dla jednych, a dla osobówek nie wyrzucą.
No tak.
Bo jak masz nawigację, to nie wbija, że jedziesz tirem albo jedziesz autem osobowym, tylko że jedziesz samochodem. I oni też mają duży zgryz, bo mówi, bo w takim razie to oni by po prostu musieli 3/4 Polski powyrzucać.
No ale ograniczenia mają wbite, że jest 3.
Na nawigacjach w ogóle nie ma.
Nie, on powinien posiadać profesjonalną nawigację samochodu ciężarowego. No.
to, co macie tu, to nie ma rozgraniczenia.
Nie ma rozgraniczenia
osobistego. Ale jak kupił biletę na aplikację, to nie jest.
Natomiast wracając do tego znaku, to my wystąpimy oczywiście. Natomiast Irek, popatrz, jeden znak stoi, drugi znak stoi, 3,5 tony. Ja widzę z okna, co oni robią. Jak ma troszeczkę oleju w głowie i już dojeżdżał do tego drugiego znaku przy wojsku, no to się próbuje wycofać. Ale jak ja widzę go już tutaj na zakręcie,
no to
mówię, kopię uwagę.
I ja zastanawiam się, czy Jeepa nie będę musiał kupić.
Bo
ten
moje
mam do
mnie
zaraz. Bo droga jest już stara.
Zwrócimy się oficjalnie. Ale które jest? Bo Podzamcze jest zrobione. Świerkowa jest zrobiona przecież. No wielki asfalt z zeszłego czy od 2 lat.
Gdzie ta Świerkowa?
No co? No,
tutaj.
No.
Gdzie
ale,
się ma zrobione?
Ofiar
wojny.
Wiadomo, że koszula pisze.
A Świerkowa jest jedna.
Asfalt jadł w 86 roku. No to już minęło trochę lat. Przecież tam jest taka dnia na tym razem. Nie mówię o tym, że o studzieni. No bo tam to już jest
konkretnie. Ale wcześniej mówiłeś, o której była tutaj jest pan przewodniczący?
No ustaliliśmy? O czym mówimy?
To jest tragedia.
Ale słuchajcie, przecież Kwiatową zapisaliśmy w budżecie. Kwiatową projektujemy. No,
dokładnie.
Kwiatowa jest projektowana i słuchajcie, na dzień dzisiejszy to co mówiłem przedtem, przed chwilą, jeżeli my nie dostaniemy środków zewnętrznych, to nie myślimy o jakichkolwiek nakładkach asfaltowych. Po prostu, jeżeli zrobimy nakładkę asfaltową przy obecnych cenach na jednej drodze, no to jest koniec złataniem całej gminy.
Czyli mamy odpowiedź, że jeżeli nie mamy zewnętrznych środków, to nic nie robimy, bo musimy mieć nałatanie tych dziur.
Dokładnie tak.
A ile mamy pieniędzy na te naprawy?
Na to wody z kwitu spadły.
Na dzień dzisiejszy przetarg już to panu kierownik pokazuje.
470 000.
To jest na naprawę, tak?
Na
ten
kwartał.
To jest na cały rok.
Tak.
Dobrze. Pan... No czyli mamy na 1/3, tak jak powiedziałem.
No,
pan Nycz się zgłaszał, proszę.
Ja bym właśnie zastanawiał się, czy mówić, bo jak przyszedłem do przymówić o dziurach, to ja bym widzę, bym widzę swoje prywatne załatwię.
Ale jest w stosie, która droga jest.
Proszę?
Która droga, pan widzę?
Targalińska, Pasieki, Miodowa, nie Boczna, tylko Miodowa też są dziury. Proszę.
Najgorsza w Janowicach, jeżeli chodzi o asfaltową, oprócz granicznej, którą mamy złożoną, jest ulica Korczaka.
Korczaka, na czym jest 5 dziur, tylko przy samej szkole, bo to jest policzone.
Przejeździe.
I Prusa jest, ale Prusa jest połowa,
Prusa nie połowa. Prusa Korczaka będzie w najbliższym czasie robiona.
Ale to mówicie o drogach asfaltowych.
Tak, mówimy o drogach asfaltowych. O asfaltowych.
Ja bym na ten okresy zrobiłam.
O takich drugich asfaltowych.
Dobrze, ktoś jeszcze w sprawie dróg? Pani Magda?
Pani Wójcie, pytanie, nie wiem, zgłoszona z Szostaczyka. Czy tam jest Szostaczyka? I jeszcze Dworkowa przy skrzyżowaniu z Witosa.
Dworkowa przy skrzyżowaniu z Witosa. Rozmawiałem z radnym powiatowym. Miał to zgłosić. Mam nadzieję, że go będziemy w środę mogli przepytać na okoliczność.
Pani Łukasz?
Ja też chciałam spytać o swoją gospodarstwo.
Nie jest prywatna, jest zgłoszona. Jest zgłoszona.
Jeszcze kościelna, nie wiem, to jest powiatowa.
Kościelna jest drogą powiatową.
No, to nie ma możliwości.
No trudno mi powiedzieć, ja mogę tak samo jak o tą drogową, bo...
W kilku miejscach.
Dobra.
Pan Radosław, proszę.
Ja przyrządowo. Dość dużo osób jeździ do szkoły.
Zgłoszona.
I do gminy.
Pan Kołodziejczyk.
I Pała też jest zgłoszona.
Tak? Dziękuję.
Pan Kołodziejczyk, proszę.
Żeby nie było, że w Kaniewie są wszystkie fajne.
Ale wiecie, że pieniędzy już nie ma.
Też się muszę odezwać. Przejechałem się dzisiaj. gdzie tam w tym swoim rejonie i tak naprawdę w pierwszej kolejności to widziałbym Wróczyka i Osiedlową, ale na odcinku tym krótkim od Batalionu Chłopskich do Wędkarskiej, bo tam koło tych domów prywatnych jest w miarę okej, okay, ale tutaj ten odcinek, ta prostka do pani Maruszek jest w tragicznym stanie, no i tak wcześniej powiedziałem, Wróczyka też tam jest. Aha. Nie najlepsza ta droga, dziękuję.
Nie było jej na liście, ani jednej, ani drugiej.
Pan Staszek, proszę.
Bo ja tylko pamiętam, bo mi umysła Pisarzowicka, ale ona będzie chyba będzie rozbierana, nie? To bez sensu.
Pisarzowickiej ulicy się nie tykamy, dlatego że myślę, że lada kilkanaście dni, może tydzień, jakieś dwa, będzie w ogóle zablokowana, jeżeli chodzi o przejazd.
Bo to się rozsypuje już w całkowicie.
Właśnie, a propos.
No słuchajcie, jak informowałem, miałem spotkanie z przedstawicielami wykonawcy w zeszłym roku, myślę, to w okolicach było listopada, no to mieli po świętach wchodzić już geodeci, no to zeszło im jakieś 3 miesiące, bo widziałem, że jakieś tam ruchy się pojawiły, natomiast na razie to są jakieś pomiary geodezyjne, jakieś roboty, gdzieś wytyczanie w lesie duktów takich, żeby mogli przejeżdżać ciężkim sprzętem. Natomiast według słów, bo rozmawiałem też z panem starostą ostatnio, no to mają z takimi ciężkimi już fizycznymi robotami w maju wchodzić.
Tu w naszym rejonie, tak?
Tak, tak.
Ktoś jeszcze w tej sprawie? Nie widzę. Więc myślę, że możemy zakończyć. Rozumiem, że jeżeli chodzi o łatanie dróg odnośnie budżetu, jaki mamy, to rozumiem, że tam, gdzie nie będzie to naprawiane, to będziemy stawiali znaki, przełomy i dziury.
Przepraszam, właśnie tam, gdzie miałby taki znak powstać, to naprawimy. Natomiast te mniejsze mówię to zupełnie serio, no bo myśmy byli przygotowani, że tego zrobimy tak, raz więcej. No i kwota, która po tym przetargu na wyspecyfikowane też przez inspektora drogi, no przeraziła nas.
Pan Stasik Jerzy jeszcze.
Ja sobie uświadomiłem, że dostaliśmy kilka tygodni wstecz pismo dotyczące ulicy Sokołów. To pan kierownik wie, o co chodzi. Tam poszła odpowiedź. No ale rzeczywiście to jest taka górska, już można powiedzieć, droga. I tam zgłaszają, że nawet mogą być kłopoty z zawieszeniem.
Jest panie przewodniczący na liście.
Dziękuję.
Ale teraz jakiś czas tam jeździły 4-8 samochody, pan Lesiek, także gdybym postawił coś zrobione na to by było 8. Nie wiem, coś tam mało, żeby było jakąś drugą drogę.
Dobrze, to chyba wyczerpaliśmy ten temat. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego tematu. To sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bestwina za rok 2021. No nie wiem, jak to się nam potoczy tutaj, bo mamy pewne rzeczy, może te dodatkowe punkty będą nam wychodziły w trakcie. Zobaczymy, czy to będziemy odhaczali po kolei, czy też zrobimy to, jak to się mówi, en bloc niektóre rzeczy. Bardzo proszę, może chwilkę przerwy, jeżeli to dobrze, to 3 minutki przerwy i zaczynamy. Dziękuję. Rozpoczynamy posiedzenie po przerwie, 19.32. W tej chwili mamy 8-osobowy skład Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska. Nie ma z nami już pana Nycza. I przechodzimy już teraz według porządku. Kolejnym punktem to sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bestwina za rok 2021. Nie wiem, czy głos oddać wójtowi, tak? Czy pani się wyrywa, widzę pan.
Ja myślę, że pan Dominik na sekundeczkę do mnie poprze.
Oddaję głos panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Proszę o pytania. Pan Stanclingierze, proszę.
Ja może
wyłączyło się. Jeszcze raz. Jeszcze raz.
Panu wójtowi.
Jeszcze raz. Okay.
Zadałem pytanie. No bo oczekiwaliśmy, że wpływy z PIT-u będą niższe w związku z tak, ze zmianami, obniżeniem tego procentu podatków. No a okazuje się, że wpływy są wyższe i proszę o powtórzenie wyjaśnienia.
Stąd tą mamy nadwyżkę, tak? Do tego. No,
że tak blisko milion.
Generalnie, jeżeli chodzi o dochody, tak jak wspominałem, jest to 102%, ponad 102%. Wynika to z kilku czynników, mianowicie w ostatnich dniach roku, ja to w styczniu gdzieś tam wspominałem, otrzymaliśmy pieniądze, które nie mieliśmy zaplanowane w budżecie, czyli 2 300 000 na kanalizację, które otrzymaliśmy z państwa. Według jakiegoś tam algorytmu wyliczanego przez rząd, nie widzimy na to żadnego wpływu, czy dostaniemy na kanalizację, czy na wodociągi, jak wspominałem, no wolałbym na wodociągi, pisaliśmy specjalne pismo do ministerstwa, otrzymali swoje stanowisko. Lada dzień też będziemy rozpoczynali ogłoszenie przetargu, jeżeli chodzi o kanalizację w rejonie ulicy Świętego Sebastiana. W Bestwice, bo tam kilka budynków nie było podłączonych. Całą resztę będziemy chcieli połączyć. Myślę, że się z progu lada też dzień pojawi informacja odnośnie składania wniosków na kanalizację tą dużą, więc na pewno te środki wykorzystamy. Dostaliśmy też końcem roku pieniądze z 1 000 000 złotych za najlepiej wyszczepioną gminę. To są te, które częściowo już żeśmy przeznaczyli przeznaczyliście państwo na zakup tego sprzętu do USG, do ośrodka zdrowia. Więc to są też na to się składa ta nadwyżka, jeżeli chodzi o stronę dochodów. I doprecyzowując jeszcze, jeżeli chodzi o PIT-y, również końcem roku została, powiedziałbym, wyrównana ta strata z miesięcy wcześniejszych. Więc nie musieliśmy brać żadnej pożyczki, nie musieliśmy brać kredytu. I to, co mieliśmy zapisane, jeżeli chodzi o
stronę wydatkową, przede wszystkim wydatki bieżące i tak dalej, finalnie końcem roku się zbilansowało. Co więcej, zostaliśmy na lekkim plusie.
Dziękuję. Pani Magda chciała zadać pytanie? Proszę bardzo.
Na stronie 6, to jest dział 20.
Jesteśmy w opisówce, tak?
Wpływam, tak?
Już. Na dochodach, tak?
Na dochodach, dokładnie. Mhm. Zaraz, 0,20. Z jakiego tytułu mamy wpływ leśnictwo, wpływ ze sprzedaży składów majątkowych, sprzedaż drzewa? Które to drzewo? Gdzie wycięliśmy las?
Nie, szanowni państwo, od pewnego czasu zmieniły się przepisy i dotychczas funkcjonowało to w ten sposób, że dany wykonawca jakieś inwestycje robi, chodnik, trzeba wyciąć 3 drzewa, wykonawca w ramach za robotę brał materiał. Natomiast teraz sytuacja jest następująca, że jakąkolwiek wycinkę robimy, czy jak żeśmy wycinali, to akurat nie był zeszły rok, tylko jeszcze 2 lata wstecz, tutaj te przy bieżni, przy okazji budowy bieżni, no to też były takie drzewa, to nie były jakieś dorodne, ale mimo wszystko trzeba to było skubikować, wybrać rzeczoznawcę, który to określi, jaka jest wartość tego i sprzedać. Najczęściej biorą to ci wykonawcy, którzy to robią, ale ta procedura musi w budżecie zaistnieć już. I ta zmiana funkcjonuje już chyba za 2 lata, jeżeli chodzi o konieczność sporządzania tych i pokazywania w budżecie ich sprzedaży.
To jest to, co mówiliśmy w związku, tak? To znaczy te pożyczki, które musieliśmy nie spłacamy od razu.
Tak, to są te rzeczy, że te zadania, to coś my podejmowali na poprzednich sesjach, po prostu wojewódzki fundusz, Narodowy Fundusz przedłużył trwałości tych projektów.
Dokładnie. Teraz na stronie 17.
Wolałbym dział.
Okej, sprawdzę. To będzie w wydatkach już. Aha. I to będzie tak, transport i łączność, ale...
Sekundeczkę, ja sobie
przejdę. 600.
Dobra, 600, a tak.
I teraz mamy wydatki bieżące, ale w ramach drogi publiczne inne, przepraszam, tam wydatki bieżące mamy pokazane w wykonaniu 1 304 275 06. W opisówce mamy to nie wykazane.
Między innymi w opisówce.
Tak, jest między innymi. W większości jest więcej. Ale ta różnica, te 105, co to jest?
Szczerze mówiąc, ja do końca nie pamiętam, bo ja te grubsze wydatki staram się pokazać wszystkie wykonania. Kamień drobny, co jeszcze robimy na drogach, drobne znaki, poprawy jakiegoś znaku, są wszystkie barierki naprawiane. To się chyba zbiera do 100 tysięcy.
Okej,
dobra. Lustra.
Lustra.
To ja mam bardzo dziękuję.
Dziękuję. Mam jakiś kłopot z łączem tutaj. Nie wiem czemu.
Do 17 ze względu na bezpieczeństwo może być tylko internet.
Ja nie mogę wejść na sesję. Ja mam pytanie. Na stronie 9 bodajże to było wpisane sobie. Wpływy z podatków od środków transportu. Planowane 550. Po zmianach 550 437 475 zł wykonanie. I tutaj są takie informacje, że zostało złożone.
Jaki to jest?
Tak? Strona 9.
Ja nie mam potem dział. No, dobra.
Nie ma. Duża firma Autonomy Motyw Logistyki Polska i zwracamy się do nim pieniądze.
To o, ten, o te 186 tysięcy, tak? Tak? Właśnie chciałem się spytać, skąd to się wzięło? Z czego to wynikało?
Ta firma niestety odeszła do Jasienicy. Bronili się rękami ignorowali Jarmok, ale Jasienica się upomniała o swojej przekazywaniu cenie. Tak, tyle było.
Czyli oni się wyprowadzili od nas do Jasienicy, tak?
Oni mają, oni tutaj stacjonują. Z tym, że przepisy są takie przy dużych firmach, które są spółkami, że spółka może mieć tylko jedno miejsce, gdzie zgłasza podatek od środków transportu, tam gdzie ma siedzibę i księgowość. A oni z siedziby i księgowość mają w Jasienicy, a tu mają oddział. I oni tutaj stoją tymi samochodami.
No to czyli to, żeby mieli nadpłacony podatek.
Okej.
Okay.
Czyli, czyli fizycznie, fizycznie mamy samochody, które tak. jeżdżą po naszych drogach, tak. ale z tego nic nie mamy.
Tak.
To właśnie ci.
To trochę słabe jest. No ale ja rozumiem, że są takie przepisy. Ale trochę to jest bezsensowne, bo...
No ale na szczęście oni jeżdżą kawałek tych...
To nawet nie o to mi chodzi, ale... Nie o to mi chodzi, ale jeżeli, jeżeli samochody tutaj stacjonują, powiedzmy, i właśnie no, używają tych naszych dróg, za które my później płacimy, to tylko z tego powodu, że firma ma księgowość w innej gminie i tak dalej, równie dobrze może być, to może być, mamy takich pełno firm, może być w Warszawie i mają, nie wiem, 2000 samochodów, które są rozrzucone po całej Polsce. I z tego nikt nic, nie, jeżeli chodzi o gminy, które, na których one stacjonują fizycznie, nic z tego nie mają.
Tak, dokładnie tak, tak się zmienił przepis.
A to się, czy wcześniej nie było, tak?
Nie. W tej chwili
no to już jest katastrofa.
Tak. Ale to nie jest też, że to się zmieniło miesiąc czy dwa temu, nie. Tylko no.
To
już...
No. To uczało, ale nikt tego nie jest.
No dobrze, ale to weszło od kiedy, powiedzmy? Miesiąc, dwa, pół roku?
Nie. Zeszłym roku.
W zeszłym roku. Ale to jeszcze przy poprzednim budżecie chyba jeszcze tego nie było.
Nie.
Chyba tego jeszcze nie było.
Oni byli u nas chyba do lutego mają to wszystko prewinięte u nas, a od lutego musieliśmy zwrócić cały pieniądz.
No właśnie. No to...
Nikromet teraz gdzie płaci?
Ale Nikromet ma chyba księgowość...
Nikromet ma zarejestrowaną siedzibę w Westwince.
W
Westwince, tak.
I to jest dużym przedsiębiorca kolejny, który jest.
Dobrze.
Ale siedziby mają w Westwince.
Tak.
Okay. Tutaj jeszcze chciałem, tylko tak mi się rzuciło do oczu, ale o tym, żeśmy częściowo oczywiście rozmawiali przy wizycie pana prezesa, bo jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no tu mam na stronie 27, że wpisałem, więc nie powiem panu, który to tam działa. To były wydatki. Plan był 2,5, a po zmianach jest 3.
Zwiększyliśmy. Najlepiej to okay. Pracuje ta tabela, numer 7 o opłatach.
Czy to już jest kwota, która nam, no, która jest końcową kwotą, czy?
3 600 000. Tam chyba w tabeli numer 6 lub 7 jest informacja o gospodarce odpadami. Jest cała tabelka zrobiona o dochodach i o wydatkach. Tam jest pokazane tak najwyraźniej, jak to się u nas kształtowało. W związku z tym, że zrobiliśmy tą podwyżkę dopiero od połowy roku, w zeszłym roku i nie zrobiliśmy jej na tyle wysokiej, żeby zabezpieczyła cały rok, no te pół miliona tak de facto, ja miałam zaplanowane w budżecie większy ten dochód, te pół miliona tak de facto zapłaciła gmina do...
No tak, bo mieliśmy zaplanowane 2,5 miliona, a wydaliśmy 3.
Tak. A z gospodarką odpadami jest też tak, że my to wszystko robimy jako średnia, czyli średnia z poprzednich miesięcy. I to nie do końca w ten sposób, że możemy sobie zaplanować, że nie przekroczymy jakiś kwot. Bo jeżeli nasi mieszkańcy oddadzą więcej śmieci, to więcej zapłacimy za transport, za odbiór i za gospodarowanie.
Okej, dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Pani Magda, proszę.
Gaz, to trwało, że się pisał. Pisze, tak, że to jest.
tak, tak, tak. Ja nie mam teraz skąd to ja.
Dział 754, zakup automatyczny. To jest chyba na prawą propozycji, bo tam jest to przy. To była kolejna donacja przy samochodach. Przy samochodach.
Zostało. Ale sekundeczkę, 754.
Czy to wiedziała internet?
Dobra, to porozumienie na
zakup. Ja mam sobie dość. Ja mam otwarty.
Aha, masz. No niestety sobie nie śniąłem.
Wiem już, słuchajcie.
Myśmy
dofinansowywali jakiś samochód, natomiast po przetargu, czy drona, czy czegoś tam, po przetargu wyszło, że jest to troszeczkę na luzu starczyło i tam była kwota bodajże 1300 zł. Jest to na potrzeby policji, zwrócono się do nas, czy mają nam zwracać te 1300 zł, czy mogą sobie zrobić jakiś zakup. I była taka rozmowa między komendantem miejskim.
Taki
do sprawdzania czegoś. Nie, to jest automat do działania operacyjnej.
Czyli na szkodę co niektórych mieszkańców gminy, tak?
No, akurat ty nie żałujesz.
Jeszcze jakieś pytanie?
Jeszcze, ale to już bardziej dotyczyło widzę, że naprawa uszkodzonych obiektów w parku, tak? Miniatur to jest już przy GOP-u, strona 82, tam jest 87. Po wichurze został zniszczony.
I to mamy z ubezpieczenia. To mamy z ubezpieczenia aplikowane.
Ale ubezpieczenia nie przebiorą mnie tak, że w tym roku mnie zgłosili.
One są w trakcie remontu, teraz te obiekty.
Teraz wyłożyliśmy pieniądze, tak?
Tak, w zeszłym roku wyłożyliśmy pieniądze i po wykonaniu remontu my dostaniemy rekompensaty z ubezpieczenia, tak.
To one zostały zniszczone?
Tak, one jak...
Ja myślałem, że na zimę słowa.
Nie, jak był graf, to uszkodzone jest.
Jeszcze jakieś pytania? Ja już nie mam. Niestety jestem trochę przez to, że nie mam dostępu do internetu teraz. Nie. Jeżeli nie mam więcej pytań, to przejdziemy do kolejnego punktu. Dziękuję panie wójcie i pani skarbnik za wyjaśnienia. Kolejnym punktem jest raport o stanie gminy. Może tutaj częściowo pan wójt już powiedział na temat realizowanych inwestycji. To może pan też tam nawiązać też do tego punktu i zostanie nam wtedy właściwie jeden punkt.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o raport o stanie gminy, no to nie jest nic innego niż opisowe przedstawienie budżetu, wykonania budżetu,
które
żeśmy przed chwileczką omawiali. Natomiast zgodnie z przepisami, jak te raporty należy tworzyć, no to oprócz tych informacji ogólnej, stanu strukturalnego gminy, stanu finansów, mówimy cały czas o roku 2021, to jest wyszczególnione bardziej opisowo niż tabelarycznie, z jakich środków zewnętrznych wykonano, jakie inwestycje, jakie wydatki inwestycyjne, kompleksowo były wykonane, jakie inwestycje w 2021 roku zostały rozpoczęte i trwają, bądź nie zostały zakończone, jakie stawki podatku, zapisy wieloletniej prognozy finansowej, informacja o stanie mienia gminnego, komunalnego jest zawarta, informacja o szeroko pojętej ochronie środowiska, czyli jakie programy gmina przeprowadza, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, czyli mamy program ograniczenia emisji, czyste powietrze, gospodarka odpadami komunalnymi jest ujęta bardziej też opisowo niż cyfrowo, program usuwania azbestu, który cały czas realizujemy, a także tematy związane z planowaniem przestrzennym, strategią i programami rozwoju gminy. Strategia rozwiązywania szeroko pojętych problemów społecznych, alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny, czyli cały dział, który jest, jeżeli chodzi o pomoc społeczną. No i to są informacje, tak jak powiedziałem, opisowe, czyli mniej więcej czym się zajmują, jakie ilości przykładowo niebieskich kart zostało wydanych, ile osób objętych pomocą do finansowania, z jakimi, bo to nie tylko alkoholowe, ale narkotykowe również, z jakimi organizacjami gmina, pozarządowymi gmina współpracowała. W roku zeszłym no są to przede wszystkim organizacje, które biorą udział w naszych konkursach na dotacje, czyli kluby sportowe, stowarzyszenia posiadające krajowy rejestr sądowy i staramy się mimo wszystko, żeby dostawały dofinansowania organizacje z terenu naszej gminy, aczkolwiek prawda jest taka, że do konkursów otwartych mogą wystartować wszystkie, nawet z Polski. Jeżeli merytorycznie spełniają wymagania, to my musimy dać dofinansowanie minimalne chociażby, ale ustawa mówi, że takie są. Jak jest realizowany i czy jest realizowany gminny program ochrony nad zabytkami, nad zwierzętami bezdomnymi i istotna rzecz, wykonanie uchwały Rady Gminy, czyli ile ich było, jak one zostały wykonywane. Późniejsza część tego raportu to już są jednostki organizacyjne, czyli to, co się działo w kulturze, to, co się działo w bibliotece, wraz z wyszczególnieniem i jeśli chodzi o kulturę i bibliotekę, akcji zorganizowanych wydarzeń w tychże jednostkach. Gospodarka komunalna, oświata, edukacja też opisowo bardziej niż technicznie, czyli jakim zasobem edukacyjnym dysponujemy, ile mamy uczniów w poszczególnych jednostkach szkolnych, przedszkolnych, jeśli chodzi o sport, również infrastruktura, która jest na terenie gminy, jak ona wygląda, jeśli chodzi o obiekty sportowe przy klubach sportowych, o obiekty sportowe przy obiektach oświatowych. I końcówka to współpraca między samorządami, czyli te wszystkie związki, w których gmina uczestniczy, czyli Beskidzki Związek Powiatowy, Gminy Spółdzielnia Socjalna Czechobest, Klaster Energii Powiatu Bielskiego oraz podsumowanie. Więc Państwo macie te materiały, a jeżeli nie macie, to dostaniecie, ale z tego co wiem, to zostało przesłane.
Były przesłane, tak.
Więc jest to tak jakby raport, to uzupełnia opisowo to, co, o czym mówi wykonanie budżetu.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę o pytania. Jakieś są? Pan Jerzy, tak?
Proszę. Mam taką uwagę natury ogólnej. Ten budżet jest bardzo wysoki, bo to jest 70 milionów. Ale jak się porówna ten budżet z budżetami sprzed kilkunastu lat, to ten budżet w naszym wykonaniu jest coraz mniej elastyczny. Odnoszę wrażenie, że my coraz mniej mamy wolnych środków. W tym budżecie są bardzo, bardzo duże pozycje, ale są to pieniądze znaczone. Co prawda chyba przepisy nie mówią, że my w 100% subwencję oświatową mamy wydać na oświatę, ale wydajemy na tą oświatę nie tylko subwencję oświatową, ale także kilka milionów jeszcze do tej oświaty dokładamy. Teraz to już się powtarzam. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez te wszystkie działania rządowe, 500+ i tak dalej, wydaje bardzo duże pieniądze, ale to jest tylko pośrednik. My dostajemy z budżetu państwa i przekazujemy mieszkańcom. I chodzi o to, żeby uzmysłowić naszym obywatelom, że nominalnie ten budżet jest bardzo wysoki, natomiast realnie możliwości jakiegoś przerzucania pieniędzy są niewielkie. A w takich rozmowach towarzyskich możemy spotkać się z takim argumentem, że jak to, wy macie tak potężny budżet, a twierdzicie, że nie macie środków na w miarę drobne inwestycje, o które się
stara. No, tak to jest i odnoszę wrażenie, że przy tej obecnej polityce naszego rządu, naszych władz, te możliwości gminy będą coraz mniejsze. Bo proszę zauważyć, że my mamy jak gdyby mniejsze dochody bieżące, natomiast pojawiają się pieniądze z budżetu państwa, ale znaczone. I często do tych znaczonych pieniędzy na określone zadania, no my musimy dopłacić ze środków własnych. Także ten budżet jest w moim odczuciu coraz mniej elastyczny. Natomiast nominalnie jest bardzo wysoki. No ci radni, którzy już są tam kolejną kadencję, to sobie przypominają, że była taka kadencja, kiedy robiono takie działania, żeby nie przekroczyć jednej kwoty 30 milionów,
40 milionów
czy 40 milionów złotych, bo z automatu musiał być audyt wprowadzony, nie? No i chodziło o to, żeby nie podpadać pod ten audyt. No a teraz mamy 70 milionów. Czyli nominalnie dużo, a realnie tych pieniędzy na inwestycje nie ma.
Pan Wójcik chciał odnieść? Proszę.
To znaczy, na pewno jest sporo racji tym, co pan przewodniczący mówi. Niemniej, na przykład już wykonanie budżetu za rok bieżący, czyli jak będziemy rozmawiali co najmocniej w przyszłym roku o tej porze, no to już też będzie inne, dlatego że na przykład program 500+, który przepływał przez naszą gminę, odpadnie. No, mam nadzieję, że nie będzie jakiś niespodziany odnośnie oświaty, bo to jest racja. Co prawda pan przewodniczący mówi, że nie wszystkie pieniądze z subwencji musimy na oświatę wydawać. Samorządy są w odwrotnej sytuacji, bo tej subwencji mamy około 12 milionów, wydajemy bez inwestycji, to chcę powiedzieć.
Przepraszam, panie wójcie, ale są podobno gdzieś czytałem. Samorządy, które potrafią zaoszczędzić.
No nie
za bardzo rozumiem, jak to jest możliwe.
No. Jak nie mają przedszkoli na przykład. No bo lwia część pieniędzy, tych 6-7 milionów, które wydajemy do subwencji, to jest na utrzymanie
szkoły. Likwidują małe szkoły. Nie?
Albo likwidują małe szkoły, na utrzymanie żłobka też. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyście wiedzieli, że jak żeśmy wybudowali klub Malucha, no to umowa pomiędzy nami a panem wojewodą, czy ministerstwem, była taka, że ministerstwo będzie 50% dopłacało do funkcjonowania, no, na ten rok. Przepraszam, za zeszły rok kosztował nas to około 600 tysięcy. Ten rok przypuszczam podobnie, natomiast dostaliśmy dofinansowanie około 50. Więc tak to wygląda. Zadanie, które gmina musi zrealizować, bo trwałość projektu utrzymać i tak dalej. Natomiast z tym dofinansowaniem już później jest różnie. Nie dziwię się, no bo po prostu państwo też szuka oszczędności, pieniędzy nie ma. To, co pan powiedział, to co ja też mówiłem wcześniej. My dostajemy pieniądze z Polskiego Ładu czy z innych, powiedziałbym, źródeł, gdzie przetargi idą do góry, no trudno tych pieniędzy nie wziąć czy z nich zrezygnować, natomiast ten wkład własny już później musimy uzupełniać niestety kosztami bieżącymi, które faktycznie spadają i później relatywnie na te takie drobne rzeczy, które mieszkańcy od nas oczekują, czyli nie wiem, przysłowiowa lampa, dziura, kawałek chodnika, albo przepustu, tych pieniędzy bieżących jest coraz z roku na rok, coraz mniej. Mogą być przykładem Czechowice, które mają budżet imponujący dla mnie, no bo to jest 250 milionów złotych, czy blisko 300, już za chwileczkę. Natomiast jeżeli chodzi o tą nadwyżkę operacyjną, którą mogą dysponować, ona jest też nie za wesoła, jak rozmawiam z jednym czy z drugim burmistrzem. I to mówi, co z tego, że ja mam taki budżet, jak ja pewnych rzeczy, już nie mówiąc o zadłużaniu się i tak dalej, no nie mogą zrobić, pomimo tej wielkiej kwoty, tak jak pan powiedział, są zadania zlecone, są zadania, że tak powiem, znaczone i na zadania bieżące nie mają takiej możliwości, jakby sobie też mieszkańcy oczekiwali. Już nie mówię o przykładzie miasta Bielska-Białej, gdzie mają budżet 1,5 miliardowy, prawda, a też tych bieżących zadań nie do końca z czego są w stanie wykonać.
Jeśli chodzi jeszcze wracając do tych spraw, widzicie zapowiedzi rządu kolejne o obniżeniu podatków i wszystko to uderzy w samorządy. Na szczęście troszeczkę inaczej będzie to przeliczane, nie będzie to zero-jedynkowo traktowane, tylko bardziej na zasadzie takiej, powiedziałbym, jakiegoś algorytmu na poszczególnych gminach, czyli jeżeli gmina Westfina będzie miała zapisane przez Ministerstwo Finansów jakąś tam wysokość podatku, to niezależnie od tego, czy będziemy mieli mniej czy więcej mieszkańców w danym roku, czy firm, czy nie, my taką kwotę otrzymamy. Natomiast no, są tylko plusy i minusy. Z jednej strony jakaś tam stabilność, wiemy na czym możemy się poruszać, nie tylko w danym roku, ale w roku kolejnym. Ale z drugiej strony niektóre gminy, które się lepiej rozwijają, ściągają sobie przedsiębiorców, przez jakiś tam rok, dwa, trzy mogą być przez takie zapisy budżetowe państwa przyhamowywane, bo nie dostaną więcej podatków, które by mogły. Biedniejsze gminy na tym skorzystają z kolei, no bo ta stabilizacja też będzie większa. Natomiast sami widzicie, oglądacie telewizję, prasę czytacie, jak pod kątem rozliczania tego budżetu, księgowości, przecież takie zamieszanie przy tym Polskim Ładzie było, chociażby z wypłatami dla nauczycieli, ja nie mówię o rozliczaniach zwykłych jakichś takich bieżących tematów, ale no, nagle jakaś grupa, znacząca grupa społeczna, nauczyciele budzą się dzień po wypłacie czy dniu wypłaty, że mają ileś tam procent mniej. No i też w pierwszej kolejności uderzenie do wójta, burmistrza, prezydenta, no bo przecież nikt nie pomyśli, że subwencja oświatowa, nie, pan jeszcze wracam, nie mówimy o oszczędności na niej, ale o dokładaniu z tego wszystkiego, a już kończąc, to konstytucja w pierwszym zdaniu mówi, jeżeli chodzi o oświatę, że oświata w Polsce jest ogólnie, publiczna oświata w Polsce jest ogólnie dostępna i w całości finansowana z budżetu państwa.
Dziękuję. Pan Sławek, proszę.
Na razie nieoficjalną, nie chcę powiedzieć, że ona jest jakaś tam z podstawą, natomiast tak telefoniczną z pracownikiem ministerstwa, że możemy, jeżeli będzie oczywiście taka potrzeba, po prostu przetransferować te pieniądze z jednego zadania na drugie. Więc tak jak wcześniej wspominałem, też myślę, że w najbliższym czasie będzie już podpisana umowa i będziemy mogli zorganizować przetarg, bo wtedy będziemy wiedzieli. Pełne zrozumienie, tak.
Panie wójcie, chciałem się spytać o ten klaster, który energetyczny, tak to się nazywa? Jak ta sprawa się przedstawia w tym momencie? Czy coś się dzieje, czy na razie mamy tylko klaster?
Na chwilę obecną czekamy, co będzie, no bo to jest przygotowanie do pozyskania pieniędzy unijnych. Jeżeli pójdzie dobrze i Polska pieniądze otrzyma, no to będziemy mogli jako samorządy zrzeszone w takich czy innych ilościach, jeżeli chodzi o te właśnie tak zwane klastry energii, pozyskiwać środki na tak zwane odnawialne źródła energii, nie tylko dla mieszkańców, ale też, co dla mnie jest istotne, dla samorządów. Myślę tutaj o na przykład montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, strażach pożarnych, które do nas należą, w szkołach. Więc to wszystko gdzieś tam jest planowane, to wszystko gdzieś mamy z tyłu głowy, natomiast no, czekamy na te rozdania unijne, których no, sami widzicie, jak to jest, nie wiadomo, czy w ogóle będą.
Dziękuję. Ktoś jeszcze chciał się jakieś pytanie zadać? No, tak, panie wójcie, proszę.
Ja bym jeszcze chciał uzupełnić, żeby też w razie czego, gdyby były pytania. Niestety, te mechanizmy właśnie są wszystkie, czy większość z nich dąży do tego, żeby sięgać po te środki mogły nie poszczególne samorządy, tylko właśnie zrzeszone w jakiś tam, nie wiem, czy terytorialnie, czy pod kątem
podobnej. Większe organizacje.
Dokładnie tak, czy pod kątem podobnej charakterystyki, no pojawiają się możliwości, czy mam nadzieję, że się pojawią możliwości, że będziemy mogli uczestniczyć też w klastrze, zresztą te prace, rozmowy są cały czas toczone, odnośnie gmin, tak zwanych gmin górniczych, gdzie z kolei z gminą Czechowice, gmina nasza, na Bilanowice też w to wchodzi, bo tam jakieś kopalnia zahacza przynajmniej planami póki co o sołectwo Warkowice. I zrzeszając się z kolei w te trzy gminy, też wspólnie sięgać pośrodki. Ale tak mówię, to będzie wszystko możliwe, dopóki nie będzie możliwe, dopóki nie zostaną uruchomione środki zewnętrzne unijne.
Dziękuję. Pani Magda, proszę.
Szanowni Państwo, tak, z tym, że jeżeli chodzi o opłatę eksploatacyjną, to jest taka sytuacja, że kompania kiedyś płaciła to kwartalnie, później półrocznie. Teraz już wystąpili do nas z pismem o prolongatę jeszcze dłuższą, więc to, co nie zostało wpłacone, a zostało wyeksploatowane, no to w danym roku, czyli w tym roku powinniśmy od nich dostać. Natomiast terminy realizacji tych wypłat no to są naprawdę coraz dłuższe.
Kwestie kopalni, to przy okazji sprawozdania z wykonania budżetu właśnie miałem się pytać o czy jaka jest zaległość w tym momencie w ogóle kopalni?
To znaczy trudno mówić o zaległości. Oni po prostu na bieżąco realizują te opłaty eksploatacyjne, z tym, że na tą, nazwijmy to ostatnią, no musimy jeszcze poczekać, ale to nie jest tak, że na przykład dwie czy trzy transze nam zaleganie.
A jak w ogóle wygląda współpraca? Czy coś się zmieniło? Bo mówiliśmy swego czasu, że jest no, niezbyt dobra komunikacja z zarządem. Czy to się poprawiło, czy raczej
nie jesteśmy w tym nie, poprawi, nie poprawiło się to. No powiem tak, działamy co możemy, no i w momencie, kiedy są w jakiś tam sposób pismami postawieni pod ścianą i już nie mają naprawdę wyjścia z sytuacji, no to jest informacja, że jednak daną szkodę da się usunąć. Natomiast czego by nie musieli, albo czego my nie jesteśmy w stanie jako samorząd udowodnić, że jest to spowodowane ich ruchem górniczym, to praktycznie rzecz biorąc
nie rozmawiają.
Nie rozmawiają.
Ja jeszcze odnośnie tego raportu, tak w sprawie ochrony tutaj środowiska, chciałem się dowiedzieć, tutaj jest napisane, że dokonano nasadzenia 70 drzew i krzewów. W której to części głównie, o czym mówimy?
Różnie. Jeżeli jest jakaś tam dana inwestycja, która wymaga wycinki, no to najczęściej decyzją, jeżeli to my wydajemy, a nie starostwo, jest tak, że w zamian należy nasadzić. To się już później dogadują technicznie dany podmiot z panem, najczęściej z panem Wróblem. Staramy się robić tak, że jeżeli dana inwestycja czy dana wycinka jest w danym sołectwie, to w danym sołectwie te nasadzenia, nie zawsze jest to możliwe. Tak samo jak wydajemy decyzje dla mieszkańców indywidualnych, jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to też w tej decyzji jest napisane, że w zamian za to powinni nasadzić jakieś inne, też w okolicy najbliższej są sobie.
Przy okazji tego tematu jeszcze jedno pytanie odnośnie pomników przyrody i drzew, i sławnych drzew koło kościoła Bestwinie. Jaki był ostateczny?
Powiem w ten sposób. Nie ukrywam, że staram się najmniej angażować w to. Oczywiście, gdzie mi tak kompetencje puszczały, no to musiałem. Natomiast sprawa się rozbiła na poziomie już parafia, konserwator zabytków i instytucja odpowiedzialna za dość Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. I szczerze mówiąc, nie doszedł do mnie żaden niepokojący sygnał, w sensie niepokojący, żeby tam była jakaś kara naliczona, czy też jakieś przestępstwo. Więc być może te całe oględziny przez fachowców,
konserwatora,
przez dendrologa wykonywane, stwierdziły, że jednak te drzewa
nie zostało naruszone.
Jakąś tam szansę mają.
Okay. Nie, ale już tak? odbiły te konary i jeszcze rok, dwa. Będzie w porządku.
Czy jeszcze?
Chyba, że służba ołtarza tam się zaniepewnia.
Pan Sławomir jeszcze się zgłasza.
Ja jeszcze zanim ad vocem, myślę, że w niektórych przypadkach lepiej, jakby to trzeba od razu wycięli, byłoby mniej zamieszana, niż jakby, bo dla mnie to jest chyba też głupota, że takie rogolki, przepraszam bardzo, pozostawiane tam.
Pan Sławomir, proszę.
Ja tylko bym chciał zgłosić taką drobną literówkę.
Proszę.
Na stronie 7 jest taki błąd trochę ważny dla mnie, bo lokalizacyjny. W roku 2001...
Który to jest?
Na stronie 7.
No tak, w roku 2001 rozpoczęto następne inwestycje, tak?
I projekt odnowienia tej rejonu Muńskiej Okowej i Adamaszka w Bestwinie jest, a to jest w Bestwince. Jak będziecie szukać Adamaszka w Bestwinie, to tego nie zrobicie nigdy.
No ale Muńska jest częściowo w Bestwinie, częściowo na Bestwince.
Tam gdzie to?
Pominie Bestwinie. Panie Sławku, poprawiam.
No taka jest.
A jeszcze jedno pytanie odnośnie tutaj, a propos tej strony 7. Rozwój energetyki odnawialnej w gminie Bestwina, budowa indywidualnych stacji.
To są właśnie ten cały klaster energetyczny.
A, to jest ten
to jest. Bo taki tytuł ma to zadanie.
Okej. Dobrze. Jeżeli nie ma dalszych pytań odnośnie raportu, to przejdziemy właściwie do ostatniego punktu.
Nie było.
Trochę historii. Okej, ostatni. Ostatni punkt, proszę Państwa. Tutaj chciałem, żeby Pan, Pan Wójt lub Pani Skarbnik przedstawiła nam realizację dochodów własnej gminy, jeżeli chodzi o wpływy podatkowe za pierwszy kwartał, jak to wygląda. I krótko chciałem, żebyśmy zahaczyli o kwestię podatków. Co prawda mamy na to trochę czasu, ale chciałem też poznać opinię i wójta, i pani skarbnik na temat, jeżeli chodzi o śmieci, to mamy sprawę załatwioną. Natomiast jeżeli chodzi o stawki od środków transportu i od nieruchomości, to chciałem, żebyśmy, jak to się mówi, kolokwialnie lekko liznęli ten temat. Jak to się ma do tej sytuacji, którą teraz mamy, jeżeli chodzi w ogóle o dochody, o też sprawy podatkowe, bo to PIT i tak dalej ogólnie. No, jeżeli gdzieś tracimy, powiedzmy, nazwijmy to, to gdzieś będziemy musieli trochę być może szukać. Proszę.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o podatki, no to na chwilę obecną jesteśmy po pierwszej racie, ona minęła 15 marca, to myślę tutaj o stawkach podatku od nieruchomości. I praktycznie rzecz biorąc, jak co roku utrzymuje się poziom wpłat na bardzo podobnej linii, około 10, maksymalnie 10, to jest 5-7% mieszkańców nie zapłaciło tej pierwszej raty. Z różnych powodów, czasami po pierwszym upomnieniu te wpłaty są regulowane, czasami musimy troszeczkę dłużej powalczyć. Niemniej o takim rzędzie wielkości mówimy, więc nie mamy nie gorzej, nie mamy lepiej niż w latach ubiegłych. No jest to taki, nie chcę powiedzieć, standard osób na terenie gminy, nie tylko, którzy zalegają nam z podatkami, ale z opłatami śmieciowymi czy innymi właściwymi, które samorząd musi pobierać. Więc tutaj nie ma tragedii, nie ma jakichś większych problemów, tym bardziej tak mówię, że większość z nich po krótszej bądź dłuższej procedurze jesteśmy w stanie poprzez czy Urząd Skarbowy, no bo jeżeli już trafia to do Urzędu Skarbowego, jeżeli już dany mieszkaniec ma zagrożenie, że będzie to ściągnięte z jego wypłaty, no to w tym momencie przychodzi i to płaci. Czasami to przechodzi z roku na rok, dlatego też te wykonania są różne, nie są one stuprocentowe. W drastycznych przypadkach kończą się takie procedury już egzekucjami komorniczymi, ale naprawdę na 13 tysięcy ludzi w Westwinie są to przypadki jednostkowe, więc nie jest tego dużo. Gorzej, ja jeszcze mimo wszystko o śmieci powiem, no gorzej jest, jeśli chodzi o te ilości z tymi, którzy nie płacą śmieci, natomiast te upomnienia, te procedury również pomagają. Niemniej no to jest dodatkowa praca, no bo to jednak jest to wydrukowanie, sprawdzenie, wysłanie. List polecony w tym momencie kosztuje bodajże 11,60. Ta opłata manipulacyjna jest też do tego doliczana, więc no, później są różne sytuacje, próbowanie udowadniania nam, że jednak mimo wszystko gdzieś tam zapłacili, myśmy źle zaksięgowali i tak dalej, dalej. No, elektronika tutaj akurat błędów nie popełnia. Więc to jeżeli chodzi o taki standard wielkościowy. Panie Marku i Szanowni Państwo, jeżeli my byśmy podnieśli stawki od podatku od nieruchomości do kwot w tym momencie maksymalnych, no to przypuszczam, że moglibyśmy w cudzysłowie zarobić około 300 tysięcy.
Na maksymalnych stawkach z 2,22.
Tak, na maksymalnych stawkach 300-320 tysięcy, więc to nie są kwoty, które owszem, to już jest jakaś znacząca kwota. Natomiast no nie byłbym na dzień dzisiejszy zwolennikiem, żeby na rok przyszły, czyli 2023, po tych maksymalnych stawkach iść. Chyba że naprawdę faktycznie się coś pokaże bardzo niepokojącego. Jeżeli chodzi o stawki od środków transportu, jesteśmy raczej na niższym poziomie niż nawet średni. Niemniej z drugiej strony też nie mamy tych przedsiębiorców na tyle, żeby to było jakieś tam główne nasze źródło.
100 tysięcy przy transporcie, gdybyśmy podnieśli stawki na maksymalne.
Na maksa.
No, wszystkie, wszystkie stawki, tak?
Transportowe. Ja,
tak, ale bo tam mamy w
zależności
osi i tak, osi od wagi, masy i tak dalej. Tak, czy jakbyśmy wszystkie gremialnie podnieśli, to byśmy mieli więcej o 100 tysięcy, tak? A w tej chwili mamy mniej więcej na jakim poziomie z tego tytułu dochodów?
W tej chwili mamy tak, jeśli chodzi o osoby fizyczne 350 tysięcy, a jeżeli chodzi o osoby prawne 300 tysięcy, no to 650 tysięcy.
Jeszcze raz?
650 tysięcy. Mhm.
No więc szanowni, przepraszam.
Że w zeszłym roku, jeżeli chodzi o, o stawki, o, o nieruchomości, podnieśliśmy o
3,5%. Tak. Tracimy na podatku od nieruchomości przy osobach prawnych 241 tysięcy, to już tutaj Pan mi powiedział, około będzie 300 tysięcy i od osób fizycznych tracimy 80 tysięcy na samym podatku od nieruchomości.
Zakładając, że jesteśmy na tych stawkach, w których jesteśmy, a nie mamy maksymalnie. Więc szybciutko licząc stawki od środków transportu plus ponad 400 tysięcy.
To niby nie jest dużo. Zgadza się.
Ale 100 tysięcy ze środków transportu.
Ale z drugiej strony, czasami właśnie rozmawiamy o tego typu kwotach. Znaczy, moje zdanie jest takie, jeżeli chodzi o nieruchomości, które de facto dotykają wszystkich nas, to tu szczerze mówiąc wielkich różnic, bo te stawki, które mamy teraz, w stosunku do maksa, no nie są jakieś, oczywiście to się zbiera, bo to jest od metra i tak dalej, nie? Powiedzmy tam od gruntów związanych z prowadzeniem działalności, załóżmy mamy złoty 0,3 teraz maksymalnie, a my mamy stawkę 0,85, którą podnieśliśmy 0,82. To są stosunkowo niewielkie kwoty jakby. Oczywiście podnoszenie jakichkolwiek podatków nikt nie lubi. Także tu, nie wiem, być może taką inflacyjną, aczkolwiek to jest takie napędzanie. To jest mniej więcej tak, jak rząd gasi inflację, dokładając pieniądze tam i ówdzie. Także natomiast co do tych środków transportowych, wydaje mi się, że szczególnie jeżeli chodzi o ten ciężki, nie wiem ile, jaki to jest procent powiedzmy tych samochodów tutaj, ale jeżeli chodzi o te najcięższe samochody, być może powinniśmy mieć wyższe te stawki i tyle. No. To jest moje zdanie. Przedsiębiorcy, prawda jest taka, że wszyscy podnoszą ceny za swoje usługi i taka jest prawda. Jeżeli by to miało nam przynieść na przykład, nie wiem, chociażby te 100 tysięcy, to być może w tych czasach, biorąc pod uwagę jeszcze to, że przez wiele lat generalnie nie podnosimy tych stawek, i raczej one były w porównaniu też, jak pamiętamy, do gmin ościennych niższe, to nie wiem, czy nie powinniśmy rozważyć jednak takiej opcji, jeżeli chodzi o te transporty, o ten najcięższy sprzęt przede wszystkim. Ale tak jak mówię, nie wiem na ile mamy tego na terenie gminy, jakby to się przełożyło.
No, my przygotujemy natomiast kwoty, jakie są, to pani skarbnik przedstawiła tutaj. Z tym, że też zalecałbym jakiś tam rozsądek i roztropność w tym zakresie, no bo żeby nie było takiej sytuacji, żebyśmy też po coś ludzie do góry byli tutaj w okolicy chociażby wyżsi niż gdzieś sąsiednie samorządy, bo przenieść działalność firmy jest bardzo prosto.
To się zgodzę z tym, ale z drugiej strony, jak widzimy przykład tej firmy i tych przepisów, które mamy, co przenosi, my mamy ciężki sprzęt, płacimy za utrzymanie dróg, za zniszczenia, za to, za tamto, a firma po prostu ma księgowość w sąsiedniej gminie i za przeproszeniem, mówiąc kolokwialnie, łoi kasę. No taka jest prawda. No tak
no,
trzeba...
Nie, bo oni, ta firma bardzo chciała być u nas. Oni wręcz...
No dobrze, ale... No ale...
No tak, no, ale przepis jest...
Ale przepis jest taki, że
bardzo by się... Nie, tak nie zrobilibyśmy na miejscu Jasienicy to samo.
Tak.
Tylko akurat chyba ta firma to ma na Krakowskiej w pobliżu Białki. Także oni...
Bo często mówimy, przepraszam panie...
Dróg gminnych absolutnie nie korzystają, bo wjeżdżają od razu na ulicę Krakowską, która jest drogą powiatową. I kierują się na Czajowice południową.
Bo nieraz żeśmy tutaj
rozmawiali. Ale też do dróg powiatowych się dokładamy do remontu.
No właśnie. Nieraz żeśmy też rozmawiali o tym, że ciężki sprzęt tam niszczy, że wjeżdżają tam, gdzie nie powinni i tak dalej. I nieraz to podnosimy tutaj i płacimy jako gmina za to. No i cóż, no, na pewno mnie nie polubią przedsiębiorcy w tym momencie, którzy może to będą słuchali, ale takie jest moje zdanie. Natomiast zgadzam się, że nie powinniśmy jakby przesadzać, ale myślę, że nieco powinniśmy jednak podnieść te stawki. Tak, bo to
podjąć.
Ja to chciałem poruszyć jakby na te już jakby z wyprzedzeniem. Zobaczymy też, co się będzie działo, bo sytuacja, jak to się mówi, jest bardzo dynamiczna we wszystkich sferach, więc nie wiadomo, co będzie za te parę miesięcy. Ale myślę, że powinniśmy trochę jednak w tym kierunku iść. Nie obciążać jakby mieszkańców na ten. Natomiast oczywiście po to też jest, gmina potrzebuje jakby dodatkowych dochodów, jeżeli właśnie ma na swoim terenie jakieś przedsiębiorstwa i tak dalej. Jeżeli są płacone podatki, no to z tego tytułu gmina ma swój dochód, nie? Więc my też powinniśmy oczywiście z jednej strony zachęcać, z drugiej strony no, mieć coś z tego, a nie tylko na zasadzie takiej, że później będziemy na przykład remontować drogi po ciężkim sprzęcie. Dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, jeżeli nie ma, to bardzo dziękuję za udział. Zamykam posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska, godzina 20:29. Dziękuję bardzo.